poselstwo Wytrwałość zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 16 listopada 1963 roku w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, USA. Dzięki, dziękuję Ci, bracie Józefie. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Pochylmy teraz nasze serca w Jego obecności. Nasz niebiański Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni na nowo dzisiaj wieczorem za to, że byłeś z nami przez cały dzień i kierowałeś naszymi krokami. Zgromadziliśmy się znowu dziś wieczorem w imieniu naszego ukochanego Pana Jezusa. Jesteśmy tutaj w wielkim oczekiwaniu. Spodziewamy się obecnie tego czasu, w którym Ty dasz nam punkt szczytowy tych nabożeństw i będziesz uzdrawiał chorych i wszystkich cierpiących ludzi dzisiaj wieczorem. Niechaj ich wiara spotęguje się, Panie, i niech nie patrzą więcej na swoje kłopoty, lecz na Tego, który jest środkiem zaradczym albo lekarstwem na wszystkie ich dolegliwości. Modlimy się też, Boże, żebyś Ty ponownie rozłamał nam chleb życia z Twojego słowa, który doda nam nowej zachęty, bowiem wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego. I my będziemy Cię uwielbiać, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Tak bardzo się cieszę, że mogę być tutaj ponownie dzisiaj wieczorem. Właśnie przed kilkoma chwilami wchodziłem przez tamte drzwi, a był tam wielki tłum, włóczący się bez celu tam i z powrotem po ulicach. Kierowca autobusu powiedział, przepraszam, raczej kierowca taksówki powiedział, ci ludzie nie przyszli do kościoła, prawda? Ja odrzekłem, tak jest. Oni nie mogli wejść do środka, rzekłem. Inni twierdzili, że ludzie nie lubią chodzić do kościoła. Rozumiecie? Ja wierzę, że Ewangelia jest mimo wszystko największą pociągającą mocą, jaka istnieje na ziemi, pomimo swojej prostoty. Przeżywaliśmy już dzisiaj rano wspaniałe chwile na śniadaniu biznesmenów pełnej Ewangelii. Pan nam na pewno błogosławił. On nawiedził nas we wspaniały sposób. Myślę, że przedtem sprzedali 700 biletów, jak mi powiedziano, a wpuszczono o 300 słuchaczy więcej. Nie mogli już wpuścić nikogo więcej, bo ludzie stali w przejściach i przy drzwiach, a kiedy zrobiłem wezwanie do ołtarza, Pan dał nam wielu, którzy powstali, aby przyjąć życie wieczne. Więc jesteśmy bardzo za to wdzięczni. A następnie pragnę podziękować pewnemu bratu. On nie mógł wejść do środka tamtej sali, myślę, że tak było. Przed chwilą jednak przekazał dla mnie przez Bilego pudełko naboi do karabinu 22 i mam je tam w tyle. Na pewno bardzo się z nich cieszę. Dziękuję Ci bardzo, jeżeli jesteś na zewnątrz lub tutaj wewnątrz i słuchasz teraz, gdziekolwiek jesteś. Był to dla mnie czas wielkiego błogosławieństwa, gdy mogłem pójść na strzelnicę. Wiecie, człowiek musi mieć coś, aby się trochę odprężyć, więc ja to czynię w ten sposób, kiedy mam czasami okazję i mam możliwość, wiecie, to udaję się na strzelnicę i strzelam do tarczy przez chwilę, po prostu tylko dlatego, abym się mógł trochę odprężyć. Myślę, że Jezus powiedział, rozejdźmy się na pewien czas i udajmy się na miejsce ustronne. Miłuję Was tak bardzo. Jutro mamy niedzielę, więc każdy chce iść w niedzielę do zboru. Ja wiem, a z pewnością i Wy wszyscy wiecie, gdzie znajduje się, chciałem powiedzieć, kamienny kościół, lecz chodzi o kościół Skała. Ten właśnie zbór sponsoruje te nabożeństwa, jak sądzę, a inni są tutaj w odwiedziny. A wy, którzy przybyliście na nabożeństwo spoza tego miasta, jeśli on jest waszym zborem, to udajcie się tam. Tak właśnie powinniście czynić. Zawsze stójcie na swoim posterunku. Jest to waszym obowiązkiem wobec Boga i waszego pastora oraz wobec całego zgromadzenia. Lecz jeśli nie macie gdzie pójść, jestem pewien, że będziecie z pewnością mile witani w kościele Skała na tych nabożeństwach. Myślę, że oni już je ogłosili. A wy ludzie, którzy zostaliście zbawieni na tych nabożeństwach, my nie wiemy, kto to jest. Otóż zazwyczaj robią wezwanie do ołtarza. Nazywamy to wezwaniem do ołtarza, rozumiecie? I to jest zupełnie w porządku. Nie mam nic przeciwko temu, to jest dobre. Lecz ja wierzę, że jeżeli pamiętacie z Pisma Świętego, że oni nie robili wezwań do ołtarza, lecz ktokolwiek uwierzył, został przyłączony do zboru, wierzący. A jeśli nie macie własnego zboru, jestem pewien, że brat Vic przywita was mile w swoim zborze, względnie każdego z tych ludzi, którzy tutaj są w pobliżu. Jeżeli nie przeżyłeś jeszcze chrześcijańskiego chrztu, skonsultuj z nimi tę sprawę. Nie zatrzymuj się. Idź po prostu ciągle naprzód. Po prostu przebijaj się do przodu. My tego nie wiemy. Nigdy nie wiemy, ilu zostało uzdrowionych. A wy, pastorzy, bracia, zapamiętajcie sobie, kiedy skończy się nabożeństwo, może po kilku tygodniach, ktoś przyjdzie do ciebie, na przykład jakaś zwykła pani powie, wiesz, dawniej miałam kobiece dolegliwości, już ich więcej nie mam. Ktoś inny powie, wiesz, stało się to nagle, ja już więcej nie chcę papierosów, po prostu to wszystko mnie opuściło, rozumiecie? Ludzie zostają uzdrowieni, tak wielu, że nie potrafię ich wymienić. Widzicie? Dzieje się to po prostu wszędzie. Dotychczas nie miałem jeszcze takiego nabożeństwa, po którym nie pojawiłyby się rezultaty, na których Bóg nie uzdrawiałby ludzi. A oni nie byliby tego świadomi zaraz wtedy, bowiem oni zostali uzdrowieni. I wiecie, działo się tak, że oni po prostu powstali i odeszli, a wszystkie dolegliwości skończyły się. Może tego nie zrozumieli w tej chwili, lecz wszystkie dolegliwości znikły. Przypominam sobie, co wydarzyło się dawniej w Finlandii. Sądzę, że ludzie z Finlandii są tu obecni. Był tam pewien chłopczyk, który został wzbudzony z martwych. Prawdopodobnie czytaliście o tym w broszurze. Wiadomości o tym rozeszły się po całej Rosji. Widziałem to 2 lata przed tym wizji, zanim się to wydarzyło. I mówiłem o tym w całym naszym kraju. Przypomina mi się ta mała dziewczynka z Finlandii, która owego wieczoru stała tam w hali, a jedna jej noga była o 2 czy 3 centymetry krótsza od drugiej. Ona miała uszyty taki wysoki but i miała owinięty taki rzemyk wokół siebie, którego koniec był zaczepiony do haka na przedzie tego buta. Ona miała ten rzemyk na swoim ramieniu, tak, że on przechodził na drugą stronę od tak i był zaczepiony na przedzie buta. Chodziła o 2 kulach. Była taką biedną, obszarpaną dziewczynką i za każdym razem, kiedy chciała zrobić krok, musiała podnieść tę nogę swoją ręką przy pomocy tego rzemyka. Potem wysunęła ją do przodu od tak i położyła na ziemię, a następnie oparła się o kulę. Byliśmy wtedy w miejscowości Mesuchola. Otóż, bracie i siostro z Finlandii, może tego nie wymawiam właściwie, wszystkie te litery alfabetu. Oni wtedy wpuścili nabożeństwo 20 tysięcy ludzi, czy coś koło tego. Potem ich rozpuścili i prosili mnie, abym mówił do następnych 20 tysięcy. A w Kołpio został wskrzeszony mały chłopiec, który został uśmiercony w wypadku samochodowym. I o, moi drodzy, w radio nie nadawano muzyki rock'n'rollowej i tym podobnych spraw. Były nadawane tylko wiadomości. Więc ta sprawa dostała się do wiadomości. Ludzie przychodzili z dalekich stron z Rosji, tam na północy. I widziałem to owego wieczoru. Było to zaraz po wojnie, może 5 lat po wojnie, jak sądzę. I widziałem tam rosyjskich i fińskich żołnierzy obejmujących się wzajemnie ramionami, miłujących się wzajemnie i poklepujących jeden drugiego po plecach. Cokolwiek sprawi, że Rosjanin poklepuje Fińczyka po plecach, to załatwi sprawę wojny. Jest potrzebna miłość Jezusa Chrystusa, aby się to działo. Lecz ci wielcy, rośli, komunistyczni żołnierze stali tam. Jechali koło grupy młodych fińskich żołnierzy. Byli to młodzieńcy, którzy się jeszcze nie golili. Mieli po prostu gładkie twarze. Byli obuci, wysokie buty. Jechaliśmy ulicą i obserwowaliśmy tych ludzi. Stali tłumnie po obu stronach, dachach ulicy, na odległość wielu bloków miejskich. Ci żołnierze stali na baczność, a łzy spływały im po policzkach. Oni mówili: przyjmiemy Boga, który wskrzesza z martwych. Rozumiecie? Oni są tak samo ludzkimi istotami, jak my. Lecz o co chodzi? Ci, którzy utrzymują, że są chrześcijanami, a nie mają żadnych rezultatów, takich ludzi oni nie akceptują. Pragną jakiejś rzeczywistości. Rozumiecie? Dlatego właśnie powstał komunizm. Z powodu tego, że Kościół popuścił cugli. Kościół jest winien tego, że powstał komunizm, ponieważ upadł moralnie. A więc pomyślcie, że tylko 1% Rosjan to komuniści. 1%. 99% ich ludzi jest ciągle chrześcijanami. Potrzeba im kogoś prawdziwie rozpalonego ogniem. Proroka mającego tak mówi Pan. Widzicie? To zepchnie moc komunistów w morze. Czego nam trzeba? Oni potrzebują prawdziwego chrześcijaństwa. I ci rosyjscy żołnierze stali tam owego wieczoru. Ja wszedłem do mojego przedsionka niewielkiej sali, a ta mała dziewczynka, nigdy jej nie zapomnę. Ona miała rozczochrane włosy i była w obszarpanej spódniczce. Wyszła przed chwilą z damskiej toalety. Było im powiedziane, aby mnie nie zagadywali. Wyszedłem przedtem na ulicę i kupiłem cukierki. Nie miałem tam swoich dzieci, a bardzo lubię dzieci. Uważam, że każdy, kto nie lubi dzieci, to coś z nim jest nie tak. A więc ci malcy szli za mną jak sznur, długi na pół miejskiego bloku. Rozdawałem im cukierki. Przedtem dano mi trochę fińskich pieniędzy, one są u nas nic nie warte. Wielkie, o tak duże banknoty, więc kupowałem cukierki. Nie wiedziałem nawet, jakie kupuję, lecz rozdawałem je. Potem pytali się innych na ulicy, wiecie, czy tam już przechodziłem, aby mnie trochę wyprzedzić. Inni zaś ignorowali mnie, jak sądzę, więc zdobyłem kolejne doświadczenie. I wtedy, gdy wchodziłem do przedsionka owego wieczoru, ta mała dziewczynka myślała, że zrobiła coś niewłaściwego. Wiem, że drgnęła i schyliła swą główkę. Potem podniosła swoje błękitne oczy, chciała zobaczyć, co powiem. A dwaj żołnierze, którzy szli przede mną, poszli dalej do drzwi. Ludzie już śpiewali, tylko mu wierz. Dalsi dwaj żołnierze szli za mną. Skinąłem na nich, stop. Chciałem zobaczyć, co zrobi ta dziewczynka. Miała wtedy około 8 czy 9 lat, jak sądzę. I dowiedziałem się później, że była małą, fińską sierotką. Jej ojciec i matka zostali zabici w wojnie z Rosją. Obserwowałem więc tę małą dziewczynkę, a ona była oparta na swoich kulach. I ona sobie myślała, że zrobiła coś złego, wiecie. Ja się na nią patrzyłem. Powiedziałem, czy chcesz ze mną porozmawiać? Oczywiście, ona nie rozumiała angielskiego języka. Skinąłem więc palcem na nią, aby podeszła. A ona podniosła swoją głowę. Wyglądała dosyć dziecinnie. Rozsunęła trochę swoje kule, podniosła swoją krótką nogę o tak w ten sposób i zaczęła iść w kierunku mnie. Pomyślałem, zobaczę tylko, co zrobi to dziecko. I stałem tam, po prostu o tak, a ona podeszła naprawdę blisko do mnie i spojrzała na mnie. Podniosła swoje oczy w górę, a potem je spuściła. Pomyślałem, zobaczę po prostu, co ona uczyni. A ona patrzyła się na mnie, trzymając go w swojej dłoni. Ona chwyciła do ręki krawędź mojej marynarki. Patrzyła się na mnie, trzymając się jej i ucałowała kieszeń mojej marynarki i opuściła swą rękę. Chciałem jej powiedzieć, moja siostrzyczko, ale nie umiałem tego powiedzieć. Spojrzałem do przodu przed siebie i zobaczyłem ją, jak biegnie po ulicy, tak normalnie, jak każde inne dziecko. Powiedziałem więc, chociaż nie umiałem z nią rozmawiać, powiedziałem, kochanie, Jezus Chrystus cię zdrawia. A ona drgnęła, trzymając ręką swoją spódniczkę, jak typowa młoda fińska dziewczynka. I powiedziała, kitos. To znaczy, dziękuję ci, rozumiecie? Bo przedtem ucałowała kieszeń mojej marynarki. Wierzę, że choćbym był największym obłudnikiem na świecie, Bóg uhonorowałby wiarę tego dziecka. A więc pomyślałem sobie, ona to stwierdzi za chwilę, tak czy owak. Widzicie, ona pójdzie dalej i będzie zupełnie zdrowa, bo ja widziałem ją zdrową w tej wizji. Tak musi się stać. Więc owego wieczoru było tak wiele różnych spraw, których Pan dokonał i ja miałem już opuścić ten budynek. Powiedziałem jednak, dobrze, zawołajcie jeszcze kilku. A mój brat powiedział, nie, ty już jesteś zmęczony. Również brat Baxter powiedział, jesteś już wyczerpany, bracie Branham. I dalej rzekł, nie, zakończ już w tej chwili i odejdźmy stąd, bo musimy jechać gdzieś dalej. I powiedział, ty po prostu, ja odrzekłem, odczuwam, że mam zawołać jeszcze 4 lub 5, bo jest tutaj tak dużo chorych. A więc następną w tej kolejce modlitwy była ta mała dziewczynka. Pan po prostu wie, jak ułożyć wszystkie sprawy tak, aby działały. Powiedziałem więc, pani Isaacson, Ona jest chyba teraz tutaj. Ona była moim tłumaczem w Finlandii. Powiedziałem więc, mów teraz po prostu te słowa, które ja powiem. Ona odrzekła, w porządku. Ja powiedziałem, kochanie, Pan Jezus uzdrowił cię. Wynagrodził cię za to, co uczyniłaś wobec mnie. Powiedziałem, podejdź do tamtych mężczyzn i poproś, żeby ktoś zdjął ci te rzemyki. Obserwuj po prostu, co się stanie. I ona pokuśtykała przez podium. A ja modliłem się dalej o pozostałych w kolejce. Za kilka chwil ona przychodzi ze swoimi butami i rzemieniami podniesionymi nad głową. Szła zupełnie normalnie. Obie nogi zupełnie w porządku i zaczęła biegać w górę i w dół po schodach. Widzicie, to jest wiara. Wiara i miłość zajęły swoje miejsce. Zgadza się. Miałem dzisiaj takie małe przeżycie i chcę wam po prostu pokazać, co to jest społeczność. Kiedy byłem tutaj ostatnim razem w Nowym Jorku, względnie kiedy byłem u brata Hudsona, myślę, że to było w innym mieście. Myślę, że to nie było w Nowym Jorku. Mianowicie ja nie wiem, czy tutaj dookoła nas to Nowy Jork. Jest to po prostu Nowy Jork dla mnie. Biorąc pod uwagę całą podróż z Tucson aż tutaj. Tak mi się wydaje. Dawniej przyjeżdżałem tutaj z bratem Berg i siostrą Brown. Jestem pewien, że wielu z was ich zna. Chciałem przez ostatnie dwa dni koniecznie spotkać się z tą drogą starą świętą. Ale nie było nikogo tutaj w kościele. Dzisiaj udało mi się porozmawiać z nią telefonicznie. Skontaktowałem się z odźwiernym. I wiecie, pomyślałem sobie, że rozmawiam z 16-letnią dziewczyną. Ma jeszcze tyle witalności w swoim głosie. Powiedziałem, siostro Brown, nie domyśliłabyś się wcale, nawet za miesiąc do tej niedzieli. Kto z tobą rozmawia? Ona odpowiedziała, błogosławione twoje serce, na pewno bym się nie domyśliła. I była tak szczęśliwa, jak tylko mogła być. Powiedziałem, tu brat Branham. A ona zaczęła po prostu krzyczeć z radości. Po prostu taka miła staruszka. Ona miała już 83 lata, a wygłasza kazania dwa razy w tygodniu. I pomyślcie tylko, ona rozpoczęła głosić już przedtem, niż ja się urodziłem. I ja byłem już niemal gotowy zrezygnować. Myślałem, że już się zestarzałem, wiecie. Otrzymałem nową zachętę. Powiedziałem jej, że byłem tutaj z bratem Vic, który tu siedzi. O, jak mile ona wyrażała się o bracie Vic. Mówię wam, to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Obydwa te duże kościoły tutaj w Nowym Jorku. Nie ma między nimi współzawodnictwa, rozumiecie? Są naprawdę braćmi i siostrami w Chrystusie. Mówię wam, to ma dla pastora wielkie znaczenie, wiecie? Obydwa kościoły tutaj zostały założone w ten sposób, a mimo to są nadal braćmi i siostrami. Współpracują ręka w rękę. Tak właśnie powinniśmy postępować. To jest naprawdę świetne. Uważam, że to jest wielka pochwała dla brata Vika za jego wielką pracę dla Pana tutaj oraz za jego wielkie współczucie dla innych. To komplement dla obydwu pastorów. Niechby mu Pan dał jeszcze długi czas w służbie. Bracie Vic, uważam, że się już poważnie starzejemy. Mimo wszystko jesteśmy jeszcze dziećmi, rozumiesz? Jesteśmy po prostu dziećmi. Przypominam sobie brata Bosforta, kiedy on umierał. Miał już 84 lata. Powiedziałem wtedy, że niemal spaliłem opony w moim samochodzie na skutek szybkiej jazdy, by się jeszcze z nim zobaczyć. Zobaczyłem wtedy, jak on się jeszcze podniósł. On podniósł swą głowę, a również ręce. O tak, ja go po prostu objąłem moimi ramionami i zawołałem, ojcze mój, jazdo i rydwanie Izraela. Powiedziałem, bracie Bosford, pragnę ci zadać pytanie, czy jesteś chory? On odrzekł, nie. Dalej zapytałem, więc co się z tobą dzieje? On odrzekł, ja po prostu odchodzę do domu. Tak, wyznacie go poczucie humoru. A ja zapytałem, otóż bracie Bosford, chciałbym cię o coś zapytać. Kiedy przeżywałeś swój najlepszy czas? On odrzekł, właśnie teraz. Zapytałem, chociaż wiesz, że umierasz? On odrzekł, ja nie mogę umrzeć. Dalej rzekł, umarłem około 70 lat temu. Powiedział, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. I dalej mówił, bracie Branham, w ciągu ostatnich 60 lat żyłem tylko dla Pana Jezusa i wyglądam każdej chwili, że On wejdzie przez te drzwi i ja odejdę z Nim do wieczności. Rozmyślałem o tym. Przypomina mi się Paul Rader. Ilu z was go pamięta? Wielu ludzi pamięta, jak on kiedyś umarł. Było to tak, że Instytut Biblijny Moody'ego, jak myślę, posłał to mały kwartet, aby mu zaśpiewali. I oni zaśpiewali, ku Tobie, mój Boże, ku Tobie wzwyż. Wiecie, a on rzekł, jak wiecie, on miał poczucie humoru. On powiedział, kto tutaj umiera, ja albo wy? Dalej powiedział, słuchajcie, odsuńcie te zasłony i zaśpiewajcie mi jakąś dobrą, żwawą, ewangelizacyjną pieśń. I oni zaczęli śpiewać. Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł, tam, gdzie płynęła najświętsza krew. On powiedział, to brzmi lepiej. Zapytał, gdzie jest mój brat Łukasz? Otóż Łukasz nie chciał patrzeć, jak umiera jego brat, więc był w innym pomieszczeniu. Powiedział, poproście go tu. A Łukasz i Paweł podróżowali razem, podobnie jak Billy Paul, mój syn i ja podróżujemy razem. Łukasz szedł do środka, próbował nabrać odwagi i chwycił Pawła za rękę. Paweł wyciągnął rękę i chwycił jego rękę i powiedział, Łukaszu, przeszliśmy wiele dróg razem, nieprawdaż, bracie? On odrzekł tak, powiedział, lecz pomyśl o tym, za 5 minut od tej chwili będę stał w obecności Jezusa Chrystusa, przyodziany w Jego sprawiedliwość. O, moi drodzy, o to chodzi. Obym i ja mógł tam wejść w ten sposób, o to chodzi, by być przyodziany w Jego sprawiedliwość. Po 5 minutach od tej chwili, gdy trzymał rękę swego brata, cytując, ja będę w obecności Jezusa Chrystusa, przyodziany w Jego sprawiedliwość. Uścisnął dłoń swego brata, i ten odszedł, aby spotkać się z nim. O, moi drodzy, jaki to będzie dzień, ci dzielni żołnierze. Widzicie, stoję tutaj i mówię do was, a cały mój czas upłynął. I sądzę, że tak się to właśnie dzieje. Mamy już 9, więc z całą pewnością będę musiał pośpieszyć się dzisiaj wieczorem. Mam tutaj jeszcze kilka krótkich miejsc Pisma Świętego. Zapisuję sobie miejsca Pisma i potem wiem, gdzie mogę je szybko znaleźć. Czasami robię sobie notatki, zapiszę sobie jakieś imię, a potem pytam się brata Vail, co ono oznacza, zanim tutaj przyjdę, wiecie. Może wypiszę je sobie z Biblii tutaj, a on mi powie, jak go mam wymawiać. Wiecie, brakuje mi wiele wykształcenia, lecz obiecałem, że dzisiaj wieczorem będę modlił się o chorych. A teraz moim głównym zamiarem w moich nabożeństwach powodem jest to, że nie mam zbyt wiele czasu i może uczynię to tylko raz lub dwa podczas tej kampanii ewangelizacyjnej. Więc będę zapraszał ludzi na podium. Tak będę czynił dzisiaj wieczorem. Nie będzie rozpoznawania, bo będę po prostu wkładał ręce na chorych. Wielu ludzi wierzy w to, więc to jest dobre. To jest zgodne z Pismem Świętym. Rozumiecie? Lecz przypominacie sobie, że to było poniekąd żydowską tradycją. Widzicie, Jairus powiedział, chodzi, włóż ręce na moją córkę, a ona będzie żyć. Zaś rzymski setnik powiedział, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Wypowiedz tylko słowo. Obserwujcie, o czym on świadczył. Powiedział, ja jestem również pod autorytetem. On był setnikiem. I ja powiem żołnierzowi, idź. I on idzie, a innemu chodzi, on przychodzi. O czym on świadczył? O tym, że słowo Jezusa wystarczy, by uzdrowić jego sługę. On miał moc nad wszystkimi chorobami. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie żył. Jezus odwrócił się i powiedział, nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Rozumiecie? Do tego właśnie staram się doprowadzić ludzi, aby wierzyli. Wiecie, wielu ludzi mówi, o, chwała Bogu, brat taki i taki włożył na mnie ręce. Aleluja, zostałem uzdrowiony. Wtedy wydaje się, jakby ten brat miał coś do czynienia z tym uzdrowieniem. Rozumiecie? Otóż jeśli tylko potraficie rozpoznać obecność Jezusa Chrystusa, rozumiecie? I pozwolicie Jemu. Tylko Jego ręce się liczą, rozumiecie? Więc przyjmij Go tylko, a potem nikt inny nie wkłada rąk na Ciebie, tylko Chrystus. Rozumiecie? Ty dotknąłeś się Jego, a Jego ręce dotknęły się Ciebie, rozumiesz? Więc żadnemu człowiekowi nie należy się chwała, nigdzie. Wszelka chwała należy się Jemu, ponieważ tak czy owak, to jest wszystko, co człowiek może uczynić. Jeżeli my przyjmujemy chwałę, to zabieramy ją Bogu, ponieważ Bóg jest tym, który uzdrawia. I pamiętajcie, nie ma żadnego człowieka, czy to jest lekarz, czy kaznodzieja, który byłby uzdrowicielem. Jam jest Pan, Twój Bóg, który uzdrawiam wszystkie Twoje choroby, rozumiecie? Wszystkie. Lekarstwo nie uzdrawia. Nie ma lekarza, który by twierdził, że lekarstwo uzdrawia. Nie, nie. Lekarstwo tylko utrzymuje chore miejsce w czystości, podczas gdy Bóg uzdrawia. Lekarstwo nie może odbudować tkanki, nie potrafi uzdrowić kości, rozumiecie? Lekarz może wyciąć wyrostek robaczkowy, lecz kto uzdrowi to miejsce, z którego został wycięty, rozumiecie? On może wyrwać ząb, lecz kto uzdrowi to miejsce, z którego został wyrwany, rozumiecie? Czy to pojmujecie? Bóg jest uzdrowicielem. On jest jedynym uzdrowicielem. Pismo Święte nie kłamie. Ono ma zupełną rację, więc on jest uzdrowicielem. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie te sprawy, które mamy, na przykład lekarstwa, o których ludzie myślą, że uśmiercają zarodki choroby. Nie mam nic przeciwko temu. Modlę się ustawicznie o to, lecz czasami znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie ma takiego lekarstwa, które by pomogło danej chorobie. A potem jest jeszcze jedna sprawa, czasami lekarstwo, które komuś pomogło uśmierci kogoś innego, rozumiecie? Lecz ja znam pewną odpowiedź. zarzutkę, która jest absolutnie nie tylko środkiem zaradczym, lecz jest lekarstwem. Jest to krew Jezusa Chrystusa, mianowicie wiara w tę krew. Więc dzisiaj wieczorem, czy Billy rozdał? Zapomniałem go zapytać. Wbiegłem tutaj szybko. Czy on rozdawał kartę modlitwy, czy nie rozdawał? Ktoś mówi, tak, rozdawał. Gdyby nie rozdawał, to bym go poprosił, aby je rozdał teraz. Będę teraz przemawiał o wierze, a potem pójdę zaraz dalej i wywołam kolejkę modlitwy. I będę modlił się o chorych, będę wkładał na nich ręce i postaram się modlić o każdego chorego w tym budynku, na ile to będzie możliwe. Więc miejcie teraz wiarę. Poproszę teraz o waszą niepodzielną uwagę, tylko przez kilka chwil, kiedy będę czytał słowo. Pragnę teraz czytać z Ewangelii Mateusza, z 15 rozdziału, począwszy od 21 wersetu. Jest to tylko krótki fragment pisma, który będziemy czytać, rozumiecie? Jest to krótki tekst, lecz wiecie, nie chodzi o to, ile, nieważne, ile będziemy tego czytać, lecz chodzi o jego jakość. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Widzicie, jest to wystarczająco bogate, tych kilka wersetów tutaj, by zbawić cały świat. Oczywiście, widzicie, nie chodzi o jego wielkość, ale o jego znaczenie. Jak mówiłem tutaj niedawno o pewnym młodym chłopcu, myślę, że było to tutaj w waszym stanie. On pewnego razu przeszukiwał poddasze i znalazł tam stary znaczek pocztowy. Znał pewnego filatelistę. Zaniósł więc ten znaczek do niego, by stwierdzić, jaką ma cenę. A ten filatelista powiedział mu, oczywiście, ten mały chłopak miał na myśli tylko jedno, kupić sobie lody, wiecie. A on powiedział mu, ja ci dam za niego $1. Więc, moi drodzy, przebiegło to szybko. Znaczek został sprzedany natychmiast. Myślę, że filatelista sprzedał go potem za $500. Potem jego cena wzrastała i ostatnio, jak słyszeliśmy, zapomniałem, jak wiele tysięcy dolarów był on warty. Widzicie? Taki mały znaczek pocztowy. Nie chodziło o ten papier. Był to tylko kawałek starego papieru, który nie był warty nawet tego, by go podnieść. Lecz chodziło o to, co było na tym papierze. To się liczyło. Tak samo jest z tą księgą tu. Tutaj. Jest to tylko kawałek papieru, lecz na nim jest Słowo Pańskie i ono czyni go tak wartościowym. W porządku. Wiersz 21. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Otóż będę teraz głosił kilka chwil, abym mógł na tym coś zbudować. Pragnę zaczerpnąć z tego temat, abym mógł mówić o tym, co mam tutaj zapisane w oparciu o to miejsce pisma. Chcę to zatytułować słowem wytrwałość. Jest to tylko jedno słowo. Być wytrwałym, znamy to słowo i uważam, że ono oznacza być wytrwałym i nieugiętym w czymś, co czynisz. Musisz być wytrwałym, by osiągnąć pewien cel. Ludzie na przestrzeni wszystkich wieków mający wiarę w to, co starali się osiągnąć, musieli być wytrwali. Szczególnie jeśli człowiek chce uczynić coś właściwie, ponieważ natrafisz na przeszkody, natrafisz na opozycję. Wy chorzy, o których będę modlił się dzisiaj wieczorem, mówię to dla waszego dobra, abyście to lepiej zrozumieli. Jeśli nie jesteś gotowy, by przyjść w kolejce modlitwy, to nie przychodź, bowiem musisz pamiętać o tym, że to jest czas, kiedy Bóg weźmie cię za słowo, a ty także weźmiesz go za jego słowo. Nieważne, co mówi ktokolwiek inny, albo jak się czujesz, twoje uczucia nie mają z tym nic wspólnego. Jezus nigdy nie powiedział, czy to odczułeś? On powiedział, czy temu wierzyłeś? Widzisz, więc musisz temu uwierzyć. Wtedy twoje uzdrowienie jest już pewne. Jezus Chrystus uzdrowił cię na Golgocie. Nieważne, jakie są twoje kłopoty, ty to musisz przyjąć. A zanim to możesz przyjąć, musisz temu wierzyć, bowiem twoja wiara jest oparta na, względnie uzdrowienie jest oparte na wierze. A wiara opiera się na słowie. Otóż nie możesz powiedzieć, jeżeli dotknę się tego mikrofonu, to zostanę uzdrowiony. Nie ma żadnej podstawy do tego, rozumiesz? Jest to tylko w twoim umyśle. Lecz kiedy to jest tak, mówi Pan, wtedy możesz wiedzieć, że to jest prawdą, ponieważ całe niebiosa i ziemia przeminą, lecz Jego Słowo nie przeminie. Nie zostanie zmienione, to jest prawdą. Więc musisz być wytrwały. Bez względu na to, jak bardzo diabeł próbuje ci wmawiać, przecież czujesz się źle, nie wierz mu, ani jednemu Jego Słowu. Gdy byłem tu jakiś czas temu, zawezwano mnie do łóżka chorego. Zabrali mnie z nabożeństwa i zawieźli mnie do tego łóżka, na którym umiera młody chłopak. Jego stary ojciec przyszedł do mnie, myślę, że było to chyba 15 lat temu. I on powiedział, czy poszedłbyś do mojego syna? On jest chory, umiera na okropną chorobę. Jest to choroba serca. Nazywają ją, myślę, że jest to pewnego rodzaju choroba serca. Zapomniałem teraz jej nazwę. Lecz ona jest faktycznie naprawdę złośliwa. A więc powiedziałem, tak. O, przepraszam was. Ona weszła do jego serca, lecz był to paraliż dziecięcy, który był w jego ciele. Była to choroba Heine Medina. Było to w czasach, kiedy nie mieli jeszcze szczepionki, salk. I ten chłopiec był naprawdę poważnie chory. Więc kiedy tam wszedłem, by się modlić, lekarz nie chciał wpuścić mnie do środka. Powiedział, nie mogę cię wpuścić do środka. A ja powiedziałem, otóż ja jestem, miałem około 40 lat i powiedziałem, otóż mam już 40 lat. I powiedziałem, moja wiara mówi mi, że nic mi nie zagraża, kiedy tam wejdę i będę modlił się tego chłopaka, ponieważ jego ojciec chce, abym modlił się o niego. On odpowiedział, lecz słuchaj, ty jesteś żonaty mężczyzną, masz swoje własne dzieci, przeniesiesz ten paraliż dziecięcy na swojego syna. A ja odrzekłem, w porządku, pozwól mi wejść do środka. Lecz on tego nie chciał uczynić. Ja się dowiedziałem, że ten lekarz był katolikiem. Powiedziałem, pragnę ci zadać pytanie. Gdybym był księdzem, a ten człowiek byłby katolikiem, a jego syn umierałby, czy wpuściłbyś mnie do środka, abym mu dał ostatnie pomazanie? On odrzekł, to byłoby coś innego, to byłby ksiądz. Ja powiedziałem, nie ma różnicy, ja mam dla niej takie samo znaczenie, jak ksiądz miałby dla katolika. W końcu on powiedział, jeżeli tak, czy podpiszesz ten dokument? Odrzekłem, podpiszę, cokolwiek, rozumiesz? Więc on ubrał mnie jak członka Ku Klux Klanu i mogłem tam wejść. Nie chciałem tego mówić w ten sposób, wybaczcie mi. Widzicie? Lecz mimo wszystko byłem cały w bieli i miałem nawet zakrytą mam twarz. Wszedłem do pokoju, a ten chłopiec miał tak słabe obieg krwi, że ledwie oddychał. Był nieprzytomny już od 2 dni. Nie znam się na medycynie i na wielkich naukowych badaniach, które Bóg pozwolił ludziom wykonywać, lekarzom u chorych ludzi i tak dalej, ale był tam jakiś kardiogram czy coś podobnego, który był wyświetlany. Jego serce biło tak słabo. Zapomniałem, ile uderzeń robiło na minutę. On prawie, że umierał. Stała tam jego matka, więc rozmawiałem z nią. Przeszedłem na drugą stronę jego łóżka. Była ta młoda pielęgniarka. O, taka miła, młoda pani. Myślę, że miała niewiele ponad 20 lat. Może 21 lub 22 lata. Ale ona była wyznaczona do tego, by opiekować się tym pacjentem. Przeszedłem więc na drugą stronę łóżka. Uklęknąłem, po prostu pomodliłem się. Krótką, prostą modlitwą i włożyłem ręce na tego chłopca. Powiedziałem, Panie Jezu, ten ojciec i matka zaprosili mnie tutaj, abym się pomodlił o ich syna, a on umiera. I tylko Ty, Panie, możesz mu dopomóc. Wiem, że Ty powiedziałeś, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Na chorych ręce wkładać będą, a chorzy wyzdrowieją. Panie Jezu, proszę Cię na podstawie tej obietnicy o życie tego chłopca. Nie nastała w ogóle żadna zmiana. Powiedziałem dalej, dziękuję Ci, Panie. A ten stary ojciec powstał i powiedział, Panie, jestem Ci tak bardzo wdzięczny, na zawsze wdzięczny za uzdrowienie mojego syna. I on wyciągnął ręce, objął swoją żonę ramionami, a ona powiedziała, tato, rozmyślaj o tym, on teraz zostanie uzdrowiony. A ja tam stałem i patrzyłem się, oni byli szczęśliwi, cieszyli się i płakali, a ten chłopiec miał ciągle taki sam słaby oddech. Oni mówili: o, to jest cudowne. Ta młoda pielęgniarka rozjeżdżała się i popatrzyła na mnie. Powiedziała: ja myślę, że nie zrozumieliście orzeczenia lekarza. Dalej rzekła: uważam, że go nie zrozumieliście. Ten chłopiec umiera. O nie, powiedział ten stary człowiek. On nie umiera, on będzie żył. A ona powiedziała: nie, pan posłucha, ja doceniam każdego, kto ma taką wiarę. Lecz jak może pan się śmiać i zachowywać w ten sposób? Dalej rzekła: widzi pan przecież, że nie ma żadnej różnicy w stanie tego chłopca. I dodała: ten chłopiec umrze. Powiedziała: on nie może żyć. Otóż my nie wiemy, jak to możliwe, że on jeszcze żyje tak długo. Potem powiedziała: dotychczas nie stało się coś takiego u chorych ludzi, czy w dziedzinie nauki raczej, że człowiek, któremu serce uderza tak słabo, według ich kardiogramu, czy coś takiego, żeby on powrócił jeszcze do zdrowia. Nigdy nie zapomnę reakcji tego starego człowieka. On położył swoją rękę na jej ramieniu, tak jak ojciec na ramieniu swojej córki, powiedział: spójrz, moje drogie dziecko. On powiedział: ty patrzysz się na ten kardiogram. Zostałaś wyszkolona w tym, by go obserwować. I to jest wszystko, na co ty patrzysz, na ten kardiogram. Dalej rzekł: lecz ja patrzę się na Bożą obietnicę. Rozumiecie? Obecnie ten chłopak jest żonaty i ma troje dzieci, więc jest to zależne od tego, na co patrzysz. Wtedy nie było żadnej poprawy zdrowia u niego przez następne 2 lub 3 dni, lecz po krótkim czasie, ni stąd, ni zowąd, on zaczął wychodzić z tego stanu. Potem wrócił do domu. On jest obecnie misjonarzem w południowej Afryce i ma troje dzieci. Widzicie więc, że to pokazuje nam po prostu, że człowiek musi być wytrwały. To wcale nie martwiło tego starego człowieka. Na tym była sprawa załatwiona. Podobnie jak wtedy, kiedy ta niewiasta dotknęła się szaty Jezusa Chrystusa, to załatwiło sprawę. To wszystko. Widzicie, ona była wytrwała, aż doszła do Niego i to załatwiło sprawę. Ty musisz postępować w ten sam sposób. Musisz być wytrwały. Każdy człowiek, który osiągnął coś i był zdolny osiągnąć cokolwiek w życiu, był wytrwały. George Washington był wytrwały, gdy znajdował się w Dolinie Forge. Wszyscy inni byli przeciwko niemu, a nieprzyjaciel był tuż za rzeką. Lecz kiedy spędził całą noc w modlitwie, a amerykańscy żołnierze nie mieli butów na swoich nogach, tylko 1/3 z nich miała buty, a oni przeprawili się po lodzie przez rzekę w Dolinie Forge. 3 kule z muszkietów przeszyły mu płaszcz, lecz on miał odpowiedź od Boga i nie miał powodu, by się wycofać. Potem nic nie mogło go powstrzymać. On przeprawił się przez rzekę, ponieważ był wytrwały. On usłyszał głos od Boga i takim właśnie powinniśmy być. Jeżeli Bóg tak mówi, to sprawa załatwiona. Noe był bardzo wytrwały, kiedy usłyszał głos Boga. Kiedy usłyszał słowa od Boga, mówiącego mu, aby zbudował arkę, to on ją zbudował. Bez względu na to, co mówił o tym ktokolwiek inny i co o tym myśleli inni, Noe był nieugięty. Ludzie może mówili: otóż to stary człowiek i jego bujanie o deszczu i tak dalej. Ten stary człowiek po prostu był zbyt długo na słońcu. Coś pokręciło mu się w głowie. To go jednak nie zatrzymało. On z tego nie słuchał ani słowa. On słyszał tylko to, co Bóg powiedział. Będzie padał deszcz, więc zbuduj arkę. I on był wytrwały, czyniąc to. Otóż Mojżesz był naprawdę wytrwały. Najpierw uciekł jak tchórz. On zdobył takie wykształcenie, że potrafił nawet nauczać mądrości Egipcjan. On był takim inteligentnym człowiekiem, a jednak zawiódł w tym, by wykonywać swoje zadanie. Bogu trwało kolejne 40 lat, by wytłuc z niego to wykształcenie, które mu dał Faraon. Trwało to Bogu kolejne 40 lat, żeby wyjął z Mojżesza to wykształcenie, które mu dał Faraon, zanim Bóg mógł się nim posłużyć, tam na pustyni. Czasami my też musimy zostać wypróżnieni, zanim możemy zostać napełnieni. Mojżesz wtedy zawiódł. On uciekł na pustynię i ożenił się z piękną dziewczyną Etiopką. I usadowił się tam, miał syna Gerszona i miał mu przypaść w dziedzictwie owce teścia Jetro i wszystko inne. Już dawno zapomniał o współczuciu do swego ludu. Lecz pewnego dnia, kiedy był w głębi pustyni i szedł po znanej sobie ścieżce, zobaczył płonący krzak. On wcale nie próbował zbadać tego krzaku i nie powiedział: myślę, że podejdę do niego, wezmę z niego kilka listków i zabiorę zabiorę je do laboratorium i stwierdzę, dlaczego one się nie spalają. Palą się tam już godzinę, ale wydaje się, że wcale nie zostają pochłonięte, a tak samo ten krzak. Gdyby tak rozmyślał, to on nie przemówiłby do niego, lecz on postanowił w swoim sercu, że podejdzie i stwierdzi, co się tam dzieje. Lecz głos powiedział, zdejmij swoje obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Pragnę, abyście na to zwrócili uwagę. Jednego dnia był uciekającym tchórzem, a następnego dnia jest zdecydowany, radykalny. Zaraz następnego dnia uciekł z Egiptu, gdzie miał do dyspozycji całą armię, aby wyzwolić swój lud. I wiecie, kiedy człowiek usłyszy głos Boży, on sprawia, że zaczyna on postępować dziwnie. Zacznie czynić śmieszne, dziwne i osobliwe sprawy. Pomyślcie o tym. Mojżesz miał wtedy już 80 lat. Prawdopodobnie wąsy zwisały mu do pasa, może jego łysa głowa lśniła w słońcu, włosy zwisały mu dookoła szyi i oto on podróżuje do Egiptu. Jego żona siedzi na niewielkim mule i trzyma niemowlę na swoim biodrze. On trzyma wykrzywioną laskę w ręku, ma podniesione oczy w górę i po prostu uwielbia Boga. Jakiś to wspaniały, jakiś to dziwnie wyglądający widok. Dokąd idziesz, Mojżeszu? Idę na południe do Egiptu, aby go przyjąć. Jednoosobowa inwazja. Nie można go było zatrzymać. On był wytrwały. Dlaczego? On usłyszał głos Boży i to wystarczyło, że stał się wytrwałym. Był starym mężczyzną. Miał już 80 lat, a szedł tam, by zająć ten kraj. I on tego dokonał. Usłyszał głos Boży. Jak on chciał ten kraj zająć, mając tylko tę laskę w swoim ręku? Była tam wyćwiczona armia. Stało tam milion wojowników. Więcej niż milion wojowników, którzy pokonali cały świat w owym czasie. A tutaj idzie ten stary człowiek, 80-letni. Jego żona siedzi na mule, a on trzyma laskę w swoim ręku i idzie na południe, by zająć Egipt. No wiecie, ludzie myśleli sobie, że on zwariował. Wiecie, kiedy człowiek słyszy głos Boży i słucha słowa Bożego, to jest poniekąd zwariowany w oczach tego świata. Lecz kiedy usłyszy ten głos, to wie, co czyni. I nic potem nie mogło zatrzymać Mojżesza. On był w swojej podróży. Był naprawdę wytrwały. Nawet wtedy, kiedy stanął przed Faraonem i rzucił swą laskę na ziemię, a ona zamieniła się w węża, a magicy przyszli i zrobili to samo, to Mojżesz nie uciekł jak tchórz. On tam stał niezachwiany. Wiedział, że Bóg go posłał, bez względu na to, ilu cielesnych podrabiaczy potrafił tam diabeł postawić. On stał na swoim posterunku obowiązku, ponieważ usłyszał głos Boży. On tam stał i obserwował, jak pełzały te węże. A po pewnej chwili jego wąż przypełznął i pożarł pozostałe węże. Co stało się z tymi laskami, które pożarł wąż Mojżesza? Gdzie one się podziały? Wyobraźcie to sobie. W porządku. Kiedy Dawid zaufał Bogu i zobaczył Pana Boga, będącego z nim, to mu pomogło zabić niedźwiedzia, a również lwa, bez kogoś pomocy. Wtedy on nabrał odwagi, bowiem Bóg był z nim. On wiedział, że Bóg jest z nim, ponieważ Bóg uczynił coś dla niego. Bóg uczynił również coś dla ciebie. On cię zbawił. To jest największy cud, jaki się stał. Obecnie on jest gotowy uczynić coś innego. Potem przyszedł czas, gdy Goliat chełpił się swoją siłą. Wiecie, Dawid powiedział, wy mi chcecie powiedzieć, że pozwolicie temu nieobrzezanemu Filistynowi stać tam i rzucać wyzwanie wojskom żyjącego Boga? Co się z wami dzieje, koledzy? Otóż Saul był najbardziej odpowiednim do tego, by mu stawić czoła. Był o głowę i ramiona wyższy od wszystkich swoich wojowników. A Dawid był po prostu niewielkim chłopakiem, niewielkim rumianym chłopakiem, małym chłopcem z przygarbionymi ramionami, małym pasterzem owiec. Więc Saul powiedział, ja podziwiam twoją odwagę, synu. Lecz pamiętaj, ten człowiek jest wojownikiem od swojej młodości, a ty jesteś dopiero młodzieńcem. Dawid powiedział, lecz twój sługa pas owce ojca, twojego sługi, a pewnego razu nadszedł niedźwiedź i porwał jedną z nich. Ja pobiegłem za nim i Pan wydał go w moje ręce. Dalej mówił, przyszedł lew, a ja powaliłem go na ziemię moją procą. A gdy lew powstał i ryczał, idąc naprzeciwko mnie, wziąłem mój nóż, chwyciłem lwa za grzywę i zabiłem go. I powiedział, o ileż więcej Pan Bóg wyda tego nieobrzezanego Filistyna w moje ręce. Amen. A jeśli Bóg zbawił twoją duszę z życia w grzechu, o ile więcej może On usunąć chorobę raka. Obserwujcie młodego Dawida. Saul powiedział, podziwiam twoją odwagę, ale ty nie jesteś wojownikiem. Lecz jeśli chcesz tam pójść, dam ci zbroję. Zdjął więc swoją zbroję i włożył ją na niego. Ależ czyżby młody Dawid miał teraz być obwieszony tymi wszystkimi tytułami doktora filozofii, doktora teologii? Wiecie, on stwierdził, że ta kościelna kamizelka Saula nie pasowała na męża Bożego. Więc on powiedział, ja nie testowałem wcześniej tej zbroi, zdejmijcie ją ze mnie. Pozwólcie mi iść tak, jak ja chcę. Jak ja uważam to za właściwe. O moi drodzy, i tutaj on idzie. I on był nieustraszony, wiedząc, że pokona Goliata. I on tego dokonał. Uśmiercił Goliata. Rozmyślam o jego owcach. Dawid był hen tam, po prostu wierny człowiek na swoim posterunku obowiązku. A lew, który mógł go łatwo zabić, podkradł się do stada i porwał jedną z owiec jego ojca i uciekł z nią. A on nie miał niczego, czym mógłby walczyć skutecznie z tym lwem, tylko niewielką procę. Wy chłopcy ją znacie. Jak wiele razy ja musiałem zapłacić za rozbite okno. Był to mały kawałek skóry ze sznurkami, wiecie, i on zakręcił tym kamieniem i wystrzelił go. Dawniej strzelaliśmy procami do ważki na płocie i do innych owadów, strącaliśmy je na ziemię. To było wszystko, co posiadał Dawid. Z trudnością uśmierciłby nią królika. Stwierdzamy jednak, że Dawid, cokolwiek on miał w swoje ręce, nie miało to wiele znaczenia, lecz on miał odwagę. I on wiedział, że to była owca jego ojca. On tam był posłany przez ojca, aby opiekować się tymi owcami. Był za nie odpowiedzialny, więc on wziął, cokolwiek miał pod ręką i pobiegł za lwem, a będąc nieustraszony, odbił owcę temu lwu. Czy widzieliście już kiedykolwiek lwa, jak on wygląda? Widzieliście może lwy w klatce? Otóż to są kociaki. Powinniście usłyszeć go ryczącego w dżungli. Te lwy tutaj w okolicy są już długo w klatce i w niewoli. A gdy słyszycie, jak on zaryczy, brzmi to okropnie. Powinniście usłyszeć lwa ryczącego w dżungli, kiedy go łowca tropi, a wie, że lew tropi go również. Poza tym, moi drodzy, on jest dużym zwierzem. Kiedy zaryczy, małpy, pawiany, szakale i wszystko inne cichnie, nawet chrząszcze. On jest królem i wszystkie robią mu miejsce. Lecz tutaj Dawid idzie z tą małą procą, by przynieść z powrotem tę owcę i on tego dokonał. O, moi drodzy, mógłbym zaczerpnąć z tego temat na kilka minut. Tak jest. Ty jesteś również Bożą owcą. Choroba cię zaatakowała. Ja nie mam zbyt wiele. Nie mam nawet procy, lecz mam słowo. Więc idę za tobą dzisiaj wieczorem, aby cię przyprowadzić z powrotem. Idę ci na ratunek ze słowem od Pana. Nie znam się na medycynie, ani na cięciu skalpelami i tym podobnych rzeczach, lecz to wypróbowałem. Ja wiem, że to słowo ma rację, więc idę za tobą, owco, by cię przyprowadzić z powrotem na zielone, zacienione pastwiska Bożej miłości. Boże, dopomóż mi z tą małą procą. Dawid miał ją w swoich palcach, zaś w swojej ręce miał 5 kamyków. Co to było? V-I-R-A. V-I-E-Z-U-S-A. I oto on wyruszył i przyprowadził z powrotem tę owcę. Otóż tak właśnie czynimy dzisiaj wieczorem, mając wiarę w Jezusa i będziemy wytrwale stać na Jego nietkniętym słowie. Wierzymy, że Bóg dotrzyma swego słowa. Jeżeli by tak nie było, to jesteśmy wszyscy zgubieni. Każde słowo Boże powinno być zaakcentowane przez amen z ust wierzącego. Zgadza się. Tak, on był wytrwały. Tak samo Samson, kiedy spotkał tych Filistynów. Czy myśleliście kiedykolwiek o tym? Wiecie, Samson, namalowali go jako olbrzyma z ramionami jak wrota stodoły. Otóż nie byłoby to żadnym cudem, gdyby taki człowiek chwycił lwa i rozerwał go na dwoje. Lecz Samson był... Wybaczcie mi to wyrażenie. Ja go przedstawię jako małego, kędzierzawego karzełka. Po prostu taki mamin synek. 7 małych loków zwisało mu z głowy. Rozumiecie? Coś takiego. I przypomnijcie sobie, że on był słabeuszem, dopóki Duch Pański nie stąpił na niego. Potem on chwycił lwa i rozerwał go na kawałki. Zgadza się. Najpierw Duch Pański odpoczął na nim, potem on wiedział, na czym stoi. O, gdyby tylko zbór mógł zostać namaszczony, namaszczony prawdziwą wiarą. Ja myślę, że kiedy lew zaryczał, Samson zadrżał, lecz Duch Pański stąpił na niego. On był wytrwały i powiedział: jestem gotów stawić ci czoło. Więc chwycił tego lwa, rozerwał mu paszczę, porzucił go na boku drogi, poszedł dalej. Pewnego wieczoru zamknęli go w mieście, ale on wyrwał bramę Gazy, wziął ją na swoje ramiona i wyszedł z nią na szczyt wzgórza. Moi drodzy, co za człowiek, ot taki mały karzeł. Lecz cała sprawa w tym, że Duch Pański odpoczął na nim, to był on. W tym właśnie była ta różnica. Potem pewnego dnia został otoczony przez 1000 Filistynów. I on tam stał, a nie miał niczego w ręku, więc podniósł z ziemi szczękę muła. Prawdopodobnie leżała tam już 40 lat lub więcej i była to naprawdę stara, sucha kość. A ci Filistyni mieli na głowach przyłbice i zbroje z dużymi płytkami ze stali lub spiżu, a przyłbice mieli grube na około cala. I on chwycił do ręki tę szczękę muła i uśmiercił nią 1000 Filistynów. Czy rozmyślaliście o tym? Wziął tę starą swą szczękę, leżącą tam na pustkowiu. A pamiętajcie, że po uderzeniu w jedną z tych przyłbic ta szczęka rozpadłaby się na 1000 kawałków. Lecz on tam stał i chociaż mieli te stalowe przyłbice i mieli włócznie, on po prostu uderzał ich w prawo i w lewo, aż pobił 1000 Filistynów. Pozostali pouciekali między skały. Co to było? Jak długo on mógł sięgnąć ręką do tyłu i czuć swoich 7 kędziorów? Wtedy wyczuwał on to przymierze z Bogiem. Nic nie mogło go niepokoić, jak długo on miał tę obietnicę przymierza. Tak samo nic nie może niepokoić Kościoła żyjącego Boga, jak długo możemy odczuwać Ducha Świętego, przymierze Słowa Bożego w naszych sercach i błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy, bowiem sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie, życie, które jest we mnie, będzie i was. Jako mnie posłał Ojciec, tak i ja posyłam was. Ojciec, który go posłał, przyszedł w nim. Jezus, który posyła człowieka, idzie w tym człowieku. Nie jest to więc ten człowiek, jest to Jezus. Nie był to Jezus wtedy, był to Bóg. Jako mnie posłał Ojciec, tak i ja posyłam was. Oto jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Ja będę z wami aż do skończenia świata. A sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Jeszcze krótki czas, a świat nie zobaczy mnie już więcej. Lecz wy mnie zobaczycie, wy wierzący. Bo ja będę z wami, mianowicie was, aż do skończenia świata. Jezus Chrystus. Jak długo odczuwam Ducha Bożego w pobliżu, to coś będzie się dziać. Widzę ludzi, którzy temu będą wierzyć i będą odzwierciedlać chwałę Bożą. Za każdym razem, gdy popatrzysz na księżyc, to księżyc nie świeci. Jest to słońce świecące na księżyc. Gdybym mógł powiedzieć księżycu, co sprawia, że świecisz? On by odrzekł, to nie ja świecę, jest to coś, co świeci na mnie. Moim zadaniem jest dalej świecić światłem, kiedy słońce świeci, a księżyc jest obrazem Kościoła. Powinniśmy odzwierciedlać światłość, kiedy nie ma tu Syna Bożego, ponieważ jesteśmy synami i córkami Bożymi, tą mniejszą światłością. A jak długo widzimy, że księżyc odzwierciedla tę samą światłość, którą świeci słońce, to nie są ludzie, jest to Bóg w ludziach. Dawniej, kiedy byłem kilka lat strażnikiem łowieckim w lasach, przechodziłem zazwyczaj koło pewnego miejsca. Ja miłuję zwierzęta i lubię troszczyć się o nie. Byłem 7 lat funkcjonariuszem ochrony przyrody. Przechodziłem wiele razy koło starego źródełka. Była w nim najlepsza woda, jaką kiedykolwiek piłem. Źródełko było, zawsze je lubiłem, ponieważ było takie radosne, zawsze bulgotało, po prostu bul, bul, bul. Pomyślałem sobie, ojej, położyłem się na ziemię i piłem z niego. Pewnego dnia pomyślałem, małe źródełko, co czyni cię tak szczęśliwym? Czy się cieszysz, że zające piją z ciebie wodę? Gdyby ono mogło mówić, powiedziałoby, nie, to nie sprawia, że tak bulgoczę. Powiedziałem, a może dlatego, że pije z ciebie jeleń od czasu do czasu? Nie, to nie pobudza mnie do bulgotania. Powiedziałem, małe źródełko, może jest tak dlatego, że ja piję z ciebie chyba raz na miesiąc. On odrzekło, nie, nie dlatego. Powiedziałem, więc co jest powodem, że tak bulgoczysz przez cały czas? Gdyby ono mogło mówić, powiedziałoby, to nie ja bulgoczę. To jest coś pode mną, co sprawia, że bulgoczę. To coś wypycha tę wodę w górę. I w ten sposób Duch Święty działa wierzącym. Ktoś jest za tobą. Nie możesz go odepchnąć ani oderwać. On troszczy się o ciebie. To On właśnie sprawia to bulgotanie, coś wewnątrz ciebie. Jak Jezus powiedział tej niewieście u studni, będą to strumienie wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Regularny gejzer, tryskający radością Bożą przez twoją duszę przez cały czas. Jak długo Kościół może to odczuwać w swoich szeregach? Dlaczego mielibyście czegokolwiek się bać? Rozumiecie? Samson nie obawiał się. On był wytrwały. Miał tylko jedną rzecz. Szczękę muła. Lecz on był wytrwały, ponieważ wiedział, że jego loki ciągle zwisają mu z głowy. Może lekarz powiedział ci, nie masz żadnej szansy, żebyś wyzdrowiał. Ty umierasz, masz raka. Lecz jak długo potrafisz siedzieć tutaj i odczuwać chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to nie ma znaczenia, co lekarz mówi. Jaka w tym różnica? Widzisz, bądź wytrwały. On by to doceniał, jeżeli jest dobrym lekarzem. On by ci powiedział, że chce, abyś wyzdrowiał. To właśnie pragnie on osiągnąć. Ty musisz tego pragnąć, musisz mieć wiarę i musisz być wytrwały. Jan był tak pewien, że zobaczy ten prawdziwy znak. On wiedział, gdyż Bóg powiedział mu, że on rozpozna, kto jest Mesjaszem. On był taki wytrwały. Jak ktoś może powiedział, otóż, czy nie myślisz, że to jest on? On powiedział, ja go poznam, kiedy on przyjdzie. On był tego tak pewien, że powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On wiedział, że to był On i złożył o tym świadectwo. Widziałem Ducha Bożego w postaci gołębicy, wstępującego z niebios na Niego. Ja wiem, że On jest Synem Bożym. Wytrwały. O, moglibyśmy mówić dalej i dalej o innych. Ta zwykła kobieta, ona była Greczynką z kraju Syrofenicji. Stwierdziliśmy, że ona musiała słyszeć o uwielbieniu i chwale Pana Jezusa. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Ona słyszała, a kiedy usłyszała, wiecie, wiara znajduje takie źródła, których inni nie widzą. Jeżeli nie masz wiary, to nie ma sensu, żebym ci to próbował przekazać, ponieważ wiara to widzi. Wiara jest substancją rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Wiara widzi to, czego zaślepieni ludzie nie widzą. Wiara jest szóstym zmysłem. Pięć zmysłów jest w porządku, o ile są w zgodności z tym szóstym. Lecz szóstym zmysłem jest wiara. Ona jest substancją tych rzeczy, których się spodziewamy, których nie widzisz. Nie smakujesz, nie czujesz, nie wąchasz, ani nie słyszysz, ale wiesz, że one istnieją. Wiara ci to mówi. Jest to tak pewne, jest to realne i przychodzi to do ciebie. Substancja. Nie jest to tylko jakieś wyobrażenie. Jest to coś, co masz. Widzę ludzi przychodzących na podium i mówiących, bracie Branham, ja mam wielką wiarę. Więc co robisz tutaj na podium? Rozumiesz? Widzisz, wtedy mówią, ja jej nie mam. Jednakowoż miałeś pewne rzeczy, które się działy i ty po prostu wiedziałeś, że to będzie się dziać. Nie wiedziałeś jednak, jak się to będzie dziać, lecz to się będzie dziać. Tak, to właśnie jest wiara. To jest rzeczywista wiara. Będzie się to dziać wtedy, kiedy ty wiesz, że to będzie się dziać. Otóż wiara znajduje źródło, którego inni ludzie nie widzą. Jego słowo jest mieczem. Biblia tak mówi w liście do Hebrajczyków 4:12, że ono jest mieczem, lecz jest potrzebna ręka wiary, by władała tym mieczem. Tylko wiara może nim władać, trzymać ten miecz. Ta niepozorna kobieta miała wiele przeszkód. Otóż ona miała córkę, która miała atak epilepsji. I była w bardzo, bardzo złym stanie. Ona usłyszała, że Jezus uzdrawia epilepsję. Więc wiara przychodzi na skutek słuchania. A to było jej dziecko, więc ona była zdecydowana, że się tam uda i będzie słuchać Jezusa. Miała przy tym wiele przeszkód, po prostu wiele, wiele przeszkód. Ale jej wiara nie miała żadnej przeszkody. Dzisiaj wieczorem ludzie mają wiele przeszkód. Twój umysł ma wiele przeszkód, lecz twojej wierze nic nie może stanąć w drodze. Wiara nie zna żadnej przeszkód. Rozmyślajmy o niektórych z tych spraw, które wydarzyły się w życiu tej kobiety. Może jej mówiono, ty jesteś Greczynką. Innymi słowy, twoja denominacja nie sponsoruje tego zgromadzenia w mieście. Nie masz prawa, by tam w ogóle pójść. Otóż, gdyby to było w jej umyśle, ona by tam nie siedziała zbyt długo. Ona by po prostu napełniła swój dzban i odeszła. Stwierdzamy jednak, że to ją nie zatrzymało. Czy była Greczynką, czy nie była, ona miała wiarę. To było wszystko, czego ona potrzebowała. Wiary. Otóż, ktoś może przyszedł do niej i powiedział, dni cudów przeminęły, nie dzieje się już coś takiego. Ci ludzie są po prostu tylko grupą fanatyków. Mimo wszystko ona była wytrwała. Miała zamiar pójść tam tak czy owak. Pomyślmy o innej kobiecie. Niektórzy ludzie może mówili, otóż wiesz co? Twój mąż jest szanowanym człowiekiem tutaj w mieście. A jeśli ciebie zastaną razem z tą grupą tam w mieście, wiesz, twój mąż będzie cię musiał puścić. Lecz ona była wytrwała. Miała wiarę i była w potrzebie, więc posłużyła się nią. Niektórzy z nich może mówili, ależ jeśli pójdziesz z nim na przyjęcie, z grą w karty albo na jakąkolwiek inną rozrywkę, ludzie będą się śmiać z ciebie. Lecz ona była wytrwała. A potem przyszli z tym starym, często używanym argumentem, wiesz, pastor wyłączy cię z kościoła, jeżeli tam pójdziesz i będziesz się mieszać z czymś takim. Lecz to jej nie zatrzymało. Ona była ciągle wytrwała. Poszła tam mimo wszystko. Dlaczego? Ona posługiwała się wiarą. Wiara tego dokonała. Nie dbam o to, co myślą sobie inni. Wiara tego dokonuje. W końcu utorowała sobie drogę poprzez wszystkie te przeszkody i przyszła do Jezusa. Otóż wydawało się, że wszystkie jej kłopoty skończyły się, kiedy przyszła do Jezusa. Lecz tak nie było. One się dopiero rozpoczęły. Wielu ludzi powie, otóż gdybym poznał Jezusa. Tak, widzimy to każdego wieczoru. Widzicie, On przychodzi wprost między nas każdego wieczoru. On udowadnia, że jest tutaj. Lecz mimo wszystko przychodzimy tu ponownie następnego wieczoru. Znowu ze wszystkimi naszymi kłopotami, rozumiecie? Widzicie? Czy tak jest? Tak, to prawda. Ona przyszła do Jezusa. Ona prawdopodobnie, gdyby nie miała takiej wiary, to po pierwszym zniechęceniu, po tym, gdy znalazła Jezusa, wiecie, ona by się zdenerwowała i odeszła. Lecz widzicie, wiara tak nie postępuje. Wiara nie odwróciłaby się od tego. Wiara jest wytrwała. Ona wytrzymuje próbę. Zważajcie teraz. Ona miała wszelką ufność i wiarę w tego mężczyznę. Gdyby śmiała się z tego tylko, albo gdyby powiedziała, pójdę tam, wypróbuję to, zobaczę, co on ma do powiedzenia. Jeżeli on powie coś przeciw naszym wierzeniom, to ja po prostu odejdę i basta. Lecz ona przyszła, aby coś otrzymała i była zdecydowana, że tam pozostanie tak długo, aż to otrzyma. Tutaj to macie. To jest właściwe nastawienie. Jak ta królowa z południa, o której głosiłem niedawno wieczorem. Zauważcie, kiedy ona dotarła do Jezusa, zamiast ją mile przywitać, odprawił ją. Co myślicie o dzisiejszych ludziach, gdyby znaleźli się w takiej sytuacji i byliby tak potraktowani? Jezus powiedział jej to bez ogródek. Kiedy ona przeszła przez wszystkie te bariery, w końcu puste miejsce na taśmie wydawca. Ona przyszła i podbiegła do Niego, aby Mu się pokłonić i powiedziała, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Moja córka jest poważnie dręczona przez diabła, a ja dowiedziałam się, że Ty jesteś wielkim uzdrowicielem, więc przyszłam, by Cię prosić, abyś mi pomógł. On ją po prostu zignorował. Spojrzał na nią i odszedł. O, moi drodzy, ona była po prostu o wiele lepszą od naszych nowoczesnych zielonoświątkowców. Moi drodzy, oni by zadarli swoje nosy, odeszliby z powrotem i orzekli, przecież tego nie muszę czynić. Lecz nie ta kobieta, ona miała wiarę. Ona właśnie tam pozostała. Po chwili podeszła znowu do niego. Panie, czy mogłabym po prostu to mieć? Nie rozmyślała o tym, przez co musiała przejść przed chwilą. Nie myślała o tym, przez co będzie musiała jeszcze przechodzić. Ona wiedziała tylko jedną rzecz. Wierzyła, że jeśli skłoni go tylko do tego, aby to powiedział, chciała wiedzieć tylko jedno. Czy on to wypowie? Ona wiedziała, że to działało dla innych, więc dlaczego nie miałoby to działać dla niej? Musisz walczyć o każdy centymetr tej drogi. Bóg tam w Egipcie wydał Palestynę do rąk Żydów, lecz potem musieli walczyć o każdy jej centymetr. Bóg Bóg powiedział Jozuemu: gdziekolwiek postawisz stopy swoich nóg, tę ziemię ci daję. Ślady stóp oznaczają zwycięstwo, posiadanie. I chodzi o to, jak wysoko potrafisz wspiąć się do Królestwa Bożego. Jeśli chcesz wspiąć się tylko kawałek i mówisz: otóż ja wierzę, że nie będę musiał iść do piekła, lecz wierzę, że na końcu będę zbawiony. Jeżeli przyłączysz do kościoła, to nie masz jeszcze zbyt dużo gruntu. Tak, każda obietnica w Biblii jest twoja, lecz będziesz musiał odpędzić każdego diabła, broniącego dostępu do niej tym obosiecznym mieczem. Musisz domagać się tej obietnicy dla siebie. Bądź wytrwały, wejdź prosto do niej. Ona podeszła teraz wprost do samego Boga, a on ją zignorował. Ale ona poszła za nim i wołała. Była wytrwała. Panie, pomóż mi, rzekła. Oddała mu pokłon i rzekła: pomóż mi. Słuchajcie tego skarcenia. Ja nie jestem posłany do waszej rasy. O, moi drodzy, wtedy wielu z nich zrezygnowało i powiedzieli: otóż uważam, że on nie był posłany do nas, nie na te nabożeństwa ewangelizacyjne. Sądzę, że stąd odejdę. Widzicie, Jezus wiedział, że ona ma wiarę właściwego rodzaju, rozumiecie? I on powiedział jeszcze jedno: twoja rasa to tylko zgraja szczeniąt. Coś takiego. O, rety. Nie mówcie w ten sposób do nowoczesnych zielonoświadkowców. O, bo jeżeli tak będziesz mówił, to oni powiedzą: otóż ja po prostu odejdę z tej grupy i przyłączę się do zborów bożych. A jeśli mi tak powiedzą w zborach bożych, to pójdę do innych. I do innych, i znowu do innych. Rozumiecie? Lecz ta niewiasta tak nie postąpiła. Ona miała wiarę. On powiedział: ja nie byłem posłany do was. Ja nie byłem posłany do waszej rasy. A poza tym wy jesteście niczym więcej niż zgrają psów. Nie godzi się, żebym ja brał chleb dziecięcy i rzucał go szczeniętom. O, moi drodzy, to nie zatrzyma wiary. Wiara jest ciągle czynna. Jest tak świeża, jaka była kiedykolwiek. Co wiara przyznaje? Prawdę. Ona powiedziała: to prawda, Panie. O, moi drodzy. Zobacz, jak małym potrafisz się stać, a nie jak wielkim umiesz się stać. Wiara czyni cię małym. Zauważcie, ona była mimo wszystko wytrwała. Jednakowoż on nie zwracał na nią uwagi. On ją ignorował. W końcu była tak natarczywa, że on nie mógł jej wyminąć. I wtedy powiedział jej: nie jestem posłany do twojej rasy. A twoja rasa to nic więcej niż zgraja szczeniąt. Więc ja nie będę brał chleb dzieciom. Nie byłoby to właściwe z mojej strony, gdybym wziął chleb dzieciom, uzdrowienie dla tej grupy, a dał go wam, psom. A ona powiedziała: to prawda, Panie. Wiara zawsze przyznaje, że słowo jest prawdą. Amen. Rozumiecie? Jeśli masz prawdziwą wiarę, a Biblia mówi ci, że postępujesz grzesznie, to ty przyznasz, że postępujesz grzesznie. Nie będziesz mówił: chwileczkę tylko, ja należę do... Nie, to nie jest wiara. Kiedy słowo coś mówi, według tego poznasz, czy postępujesz właściwie, czy nie, na podstawie słowa. Zgadza się. Otóż ona powiedziała, nie chodziło o to, że ona po prostu nie mogła uwierzyć, ale że mogła zatrzymać się na tym i odejść. Jednak ona powiedziała: to prawda, Panie. My nie jesteśmy niczym więcej niż psami, lecz ja cię proszę, żebym mogła otrzymać chociaż trochę okruszyn, które spadają ze stołu mistrza. Ona poszukiwała okruszyn. Pomyślcie tylko o tym. Dzisiaj jest tak, że albo otrzymamy cały bochenek, albo nie weźmiemy niczego. Rozumiecie? Musimy to otrzymać całe, bo inaczej nie otrzymamy niczego. Ona była, mimo wszystko wytrwała. Ona szła ciągle naprzód. Ona nie była cieplarnianą rośliną, którą trzeba pielęgnować i opryskiwać, aby trzymać z dala od niej robactwo. Absolutnie nie. Ona nie była jedną z tych krzyżówek, jakie zbierają dzisiaj w plonie, a nazywają ich chrześcijanami. Kiedy zostało wypowiedziane słowo Boże, a ona temu uwierzyła i widziała je potwierdzone, to ona była gotowa iść za tym bez względu na to, co mówił ktokolwiek. Nawet sam Chrystus nie mógł jej zatrzymać. To właśnie czyni wiara. O, ona przyznaje, że słowo ma rację. Ona poszukiwała okruszyn. Przypomnijcie sobie, ona nie zobaczyła żadnego cudu. Wyszła z denominacji, która nie wierzyła w cuda. Ona wierząc musiała wyjść z denominacji, która mówiła: nie ma czegoś takiego jak cuda. Była poganką. Nigdy w swoim życiu nie widziała cudu. Mimo wszystko, kiedy wiara uchwyci się tego, to Bóg tam jest. Rozumiecie? Ona tego nigdy nie widziała, lecz słyszała o tym. Jeżeli nie wierzysz, że istnieją cuda, to czytaj Biblię i jej obietnice dla nas na dziś. Wiara trzyma się tego. Ona była trochę jak nierządnica Rahab. Kiedy usłyszała wiadomość od szpiegów, to nie chciała zobaczyć go złego. Jak on był ubrany, jakim był wojownikiem, ona powiedziała: ja słyszałam, że Bóg jest z wami. Słyszałam. Słyszałam, co Bóg uczynił. Ona chciała, żeby została ocalona i ona to otrzymała. Tak jest, ponieważ była również wytrwała. Ona powiedziała: ja was ukryję, uczynię wszystko, co trzeba, lecz pragnę jednej rzeczy. Przysięgnijcie mi, że zostanę ocalona w tym czasie. O, moi drodzy, to była dobra myśl. A ta biedna kobieta tutaj była taka sama. Ona czegoś pragnęła, ona wiedziała, że to otrzyma. Nie miała odnośnie tego żadnych wątpliwości, nieważne, przez co musiała przechodzić. Ona była zdecydowana, że to otrzyma mimo wszystko. A więc nawet Jezus nie mógł jej zniechęcić przez to, że ją nazwał niedobrą rasą, że ją nazwał psem. Nie godzi się, abym brał chleb dzieciom i karmił nim psy i tak dalej. Ona mimo wszystko usiłowała o to, co postanowiła, ponieważ była wytrwała. Ona miała potrzebę, jej córka umierała. Inni zostali uzdrowieni, więc dlaczego jej córka nie mogłaby zostać uzdrowiona? On był przecież Bogiem stworzenia. Jezus powiedział: dlatego, że to powiedziałaś, diabeł opuścił twoją córkę. O, moi drodzy, ona miała właściwe nastawienie wobec Bożego daru. Czy wiecie, że Bóg czasami czyni niektóre sprawy w inny sposób tylko dlatego, aby stwierdzić, co będą ludzie czynić? Otóż to przechodzi wam ponad głowami. Nie zobaczyliście tego, nie zauważyliście tego, lecz ja właśnie teraz coś uczyniłem, aby to sprawdzić. I to mi tak bardzo pomogło. Obserwowałem, jak to działa. Widzicie, człowiek mówi pewne sprawy, zmienia swoje nastawienie, zmienia swój głos, czasami zmienia swoje kazanie. Obserwuje i widzi pewne sprawy, potem zważa na nie i widzi, jak one działają. Dlatego, że przygotowuje się teraz kolejka modlitwy, byłoby lepiej, żeby to nie działało między wami. Rozumiecie? Widzicie, że to się po prostu dzieje? Ale potem zmieniacie swoje nastawienie i wycofujecie się, rozumiecie? Przecież Bóg uczynił tę rzecz. On tak ciągle czyni. Zwróćcie na to uwagę. Ona miała właściwe podejście do Bożego daru. I przypomnijcie sobie, ona była pierwszą poganką, dla której Bóg uczynił cud. Ona była pierwszą taką poganką. Wiara przyznaje, że słowo jest prawdą. I ona jest pełna szacunku i bojaźni Bożej i to się liczy. Jest wytrwała i to ma znaczenie. Marta wyszła, by spotkać Jezusa. Otóż, jeśli ktoś miał prawo do potępiania, byłaby to Marta, ponieważ ona posłała po Jezusa, aby przyszedł i pomodlił się o jej brata, który był poważnie chory i umierał. A Jezus nie pojawił się. Oni odeszli z kościoła, wyszli z martwego ruchu, w którym byli przedtem i poszli za Panem Jezusem, wierząc, że On jest namaszczonym Mesjaszem. A potem jego prawdziwy przyjaciel Łazarz, z którym on chodził, zmarł. Oni zostali ekskomunikowani ze swego kościoła, ze społeczności. A jego najlepszy przyjaciel, z którym on chodził, leżał chory i był bliski śmierci. Lekarz nie potrafił mu pomóc. Marta posłała po Jezusa, a Jezus po prostu zignorował jej posłańca. On odszedł do innego miasta, a tam uczynił to samo. Posłali znowu po niego, a on ich po prostu zignorował i poszedł dalej. A potem, kiedy Łazarz umarł i był pogrzebany już 4 dni, jego twarz była już opadnięta, bo było to w gorącym kraju. Jak mi było powiedziane, najpierw zapada się nos. Prawdopodobnie całe jego ciało było już w stanie rozkładu, ponieważ, jak stwierdzamy, po 72 godzinach rozpoczyna się skażenie ciała. Ja mam pogrzebać człowieka za kilka dni, dokładnie w środę. On umarł ubiegłej środy i oni go zamrozili. I po prostu czekają na mnie, abym tam przybył i głosił na jego pogrzebie. Prawdopodobnie nie mogli go już dłużej trzymać w normalnych warunkach, ponieważ jego twarz zapadła się. Rozumiecie? I to właśnie stało się z Łazarzem. On był już kilka dni martwy. A potem, gdy on był martwy i wszystko się skończyło, potem przychodzi Jezus i wślizga się cichaczem do miasta. Następnie oni wiedzieli, że będą krytykowani, ponieważ już przedtem byli krytykowani. Lecz Marta, ona była widocznie dosyć opieszała. Jeżeli chodziło o przygotowanie miejsca do spania dla Jezusa albo miejsca, gdzie mógłby spożyć pokarm i tym podobnie. Pewnego razu poprosiła nawet Jezusa, aby powiedział jej siostrze, aby przyszła i pomogła jej, lecz głęboko w jej sercu tkwiła wiara. Podczas gdy Maria siedziała cicho, płakała, nic nie czyniła w tej sprawie i była zrezygnowana, Marta wyszła cicho z domu i udała się do miasta. Niewątpliwie spotkała kogoś na ulicy, kto zapytał, gdzie jest ten boski uzdrawiacz, którego mieliście tutaj? Co teraz z Łazarzem? Ona ich bez słowa ominęła. W końcu dotarła tam, gdzie on był. Obserwujcie, jak się zachowywała. Podbiegła do niego. Ona miała prawo robić mu zarzuty. Miała prawo powiedzieć, dlaczego nie przyszedłeś, kiedy cię wezwałam. Gdyby była dzisiejszym zielonoświątkowcem albo baptystą, względnie prezbiterianinem, to by szybko przeszła do jakiegoś innego kościoła. Rozumiecie? Oczywiście. Dlaczego nie przyszedłeś, kiedy cię zawezwaliśmy? Na pozór miała prawo do tego, lecz ona tak nie postąpiła. Jak powiedziałem ubiegłego wieczoru, człowiek nie powinien myśleć własnymi myślami. Chodzi o jego myśli, rozumiecie? O jego sposób myślenia. Niech się dzieje Twoja wola. Tak powinna brzmieć modlitwa. Bóg nie jest chłopcem na posyłki. On jest Bogiem. Zwróćcie uwagę, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Kiedy Marta przyszła do Niego, podeszła do Niego we właściwy sposób, ona Go zagadnęła, nadała Mu właściwy tytuł. Panie, nie robiła Mu wyrzutów, lecz powiedziała, Panie, gdybyś był tutaj, nie umarłby mój brat. O moi drodzy, widzę, jak on wyprostował swoje wątłe, zmęczone ciało. Potem ona rzekła, gdybyś był tutaj, nie umarłby mój brat. Lecz nawet teraz, o cokolwiek poprosisz Boga, da ci to Bóg. Widzicie? Ona wiedziała, kim jest Bóg wszelkiego stworzenia. Ona wiedziała, że On był namaszczonym Mesjaszem. Ona podeszła do Niego we właściwy sposób. Padła na swoje kolana i powiedziała, Panie, gdybyś był tutaj, nie umarłby mój brat. Lecz nawet teraz, o cokolwiek poprosisz Boga, Bóg ci to da. O, gdybyśmy tylko mogli rozmyślać w ten sposób. Nawet teraz, Panie, o cokolwiek Ty poprosisz Boga, Bóg Ci to da. On powiedział, jam jest zmartwychwstanie i życie. Żaden inny człowiek nie mógłby tego powiedzieć. Jam jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, jednak żyć będzie. Kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy temu wierzysz? Ona powiedziała, tak Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym, który miał przyjść na ten świat. On zapytał, gdzie Go pogrzebaliście? Niedawno rozmawiałem z pewną kobietą i ona mi powiedziała, ja po prostu lubię słuchać, kiedy przemawiasz, bracie Branham, lecz popełniasz przy tym jeden błąd. Rzekła, ja powiedziałem, dziękuję Ci, czy tylko jeden błąd? Zapytałem, o co chodzi? Ona odparła, Ty chlubisz się zbytnio Jezusem, mówiąc, że jest boski. Ja powiedziałem, mam nadzieję, że to jest jedyny błąd, który mi może On zarzucić. Powiedziałem, rzekła, Ty chlubisz się zanadto tym, że Jezus był boski. On nie był boski. Ja odrzekłem, o tak, On był boski. Ona odrzekła, otóż Ty czynisz Go Bogiem. Powiedziałem, albo On był Bogiem, albo największym zwodzicielem, będącym kiedykolwiek na ziemi. Rozumiecie? I zaakcentowałem, On był Bogiem. Ona twierdziła, On był tylko człowiekiem. On nie mógł być Bogiem. Ja odparłem, On nim był. On był zarazem Bogiem i człowiekiem. A ona rzekła, Ty mówisz, że wierzysz w Biblii. Ja powiedziałem, tak jest, proszę Pani, wierzę. A ona rzekła, jeśli Ci udowodnię na podstawie Twojej własnej Biblii, że On nie był Bogiem, czy to zaakceptujesz? Ja odrzekłem, oczywiście, jeżeli Biblia mówi, że On nim nie jest. Dalej rzekłem, lecz ja nie wierzę, że coś takiego jest w Biblii. Ona powiedziała, w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, Biblia mówi, kiedy Jezus udał się do grobu Łazarza, Biblia mówi, że On płakał. Jeżeli On płakał, to On nie mógłby być Bogiem, a płakać. Ja odpowiedziałem, proszę Pani, taki argument nie stoi się. Dalej mówiłem, chcę Pani coś powiedzieć. To jest bardziej rozcieńczony argument niż zupa ugotowana z cienia kurczaka, który zginął z głodu, ponieważ to nie ma pokrycia w Biblii. Powiedziałem, popatrz, On przyszedł do grobu i stanął przed tym grobem. Wyprostował swoje wątłe ciało i powiedział, Łazarzu, wyjdź z grobu. On może był człowiekiem, kiedy płakał, ale kiedy wywołał tego człowieka z grobu, który tam leżał martwy już 4 dni, a jego dusza już 4 dni była gdzieś w podróży. Ja nie wiem, gdzie ona była, ani wy nie wiecie, więc tak czy owak, on zawołał go z powrotem. Stworzenie rozpoznało swego mistrza, dusza rozpoznała swego stworzyciela i ten człowiek, który był martwy, stanął na swoich nogach i ożył ponownie, chociaż był martwy już 4 dni, więc to był ktoś większy niż człowiek, to był Bóg. On był człowiekiem, kiedy schodził z góry, owego wieczoru był głodny. Rozejrzał się i zobaczył figowe drzewo i chciał znaleźć coś do zjedzenia. On był człowiekiem, kiedy był głodny, lecz kiedy wziął do ręki 5 bułek i 2 rybki i nakarmił nimi 5000 słuchaczy, to był kimś większym niż człowiek. On był człowiekiem, kiedy leżał w tylnej części łodzi owej nocy, kiedy 10 000 diabłów z morza przysięgło, że go utopią. I ta biedna stara łódka była miotana falami burzy, jak korek butelki. Podrzucało ją falami, więc opadała w dół od tak. On był człowiekiem, kiedy spał. On był zmęczony i moc wyszła z niego, lecz kiedy on postawił swoją stopę na gejtawie łodzi, podniósł oczy i powiedział: uspokój się, ucisz się. Wtedy wiatry i fale były mu posłuszne. Właśnie wtedy on był więcej niż człowiekiem. To był Bóg w Chrystusie, jednający świat z sobą. On był człowiekiem, kiedy umierał na krzyżu i wołał miłosierdzie, zgadza się, lecz on był Bogiem w poranku wielkanocnym, kiedy została zerwana pieczęć z grobu, w którym był przedtem. On powstał z martwych i wstąpił na wysokość, tak jest, i obecnie żyje na zawsze, aby wstawiać się za nami. Każdy mężczyzna i kobieta, którzy osiągnęli coś w tym życiu, wierzą w to. Tak jest. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Czy temu wierzycie? Tak jest. On jest po prostu tak samo wielkim dzisiaj wieczorem. Tutaj wśród nas, jakim on był wtedy. Czy temu wierzycie? On jest tym samym uzdrowicielem dzisiaj wieczorem, jakim był wtedy. Czy temu wierzycie? Na pewno. On nie może zawieść. Bądźcie wytrwali. Stójcie mocno na swojej pozycji w Chrystusie, na waszym wyznaniu. Trzymajcie się mocno waszego wyznania w Chrystusie. Ona była wytrwała i otrzymała zmartwychwstanie swego brata. Kobieta, Szunamitka, była wytrwała w obecności Elizeusza. Elizeusz przychodził raz koło ich domu i pobłogosławił jej. Powiedział jej, że będzie miała syna. Obecnie syn miał około 12 lat. Był hen na polach i chyba musiał doznać udaru słonecznego. Kobieta ta była bardzo dobrotliwa dla Elizeusza. Była Szunamitką. Przyszła tam z kraju Szunem. I ona powiedziała swemu mężowi, który był bogatym człowiekiem. Rzekła mu: widzę, że ten człowiek, który tutaj przechodzi, jest świętym mężem. Powiedziała: zróbmy mu jakąś przysługę. I powiedziała: zbudujmy dla niego mały pokój z boku naszego domu i postawmy w nim łóżko i dzban, żeby mógł sobie odpocząć, kiedy tu będzie przychodził. A jej mąż odrzekł: to byłoby bardzo miłe. Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczynicie, powiedział Jezus. Więc on powiedział swojemu słudze Gehaziemu: idź i zapytaj jej, czy mam wstawić się u hetmana, albo co mam dla niej uczynić. Ona odrzekła: nie, ja mieszkam wśród mojego ludu, wszystko jest w porządku. A Gehazi powiedział: lecz ona nie ma dzieci. Prorok powiedział: idź i powiedz jej, gdyż przyszła do niego wizja. Więc rzekł: idź i powiedz jej, że po pewnym czasie urodzi dziecię. I ona je urodziła. W końcu ten chłopiec miał 12 lat. Jego ojciec już się zestarzał. Pewnego dnia chłopiec był na polach i musiał doznać udaru słonecznego. Było około południa, gdy on zaczął krzyczeć: moja głowa, moja głowa. Ojciec odesłał syna do domu. Matka trzymała go na swoich kolanach, ale on umarł. Popatrzcie, jakie właściwe miejsce wybrała. Wzięła chłopca do pokoju tego proroka i położyła go na jego łóżku. Rozumiecie? I powiedziała słudze: osiodłaj mi muła i wyruszymy do góry Karmel. Gdzieś tam na zboczu jest jaskinia, w której przebywa ten prorok. To on właśnie miał wizję i powiedział mi, że urodzę tego syna. Jeżeli on jest tak blisko Boga, to on jest Bożym posłańcem na tę godzinę. Ja wiem, że jeżeli przyjadę do niego, to on powie mi, dlaczego Bóg zabrał to dziecię. Pozwól mi więc, że tam pojadę. I rzekła: jeżeli ktoś pozdrowi nas, nie odpowiadaj mu pozdrowieniem. Nie zatrzymuj się, tylko jedź ciągle dalej. O, ja to lubię. Obecnie jest czas naglącej potrzeby. Ludzie umierają, więc nie powinniśmy się bawić gdzieś na drodze. Jedźmy naprzód. I ona była wytrwała. A Elizeusz? Wiecie, Bóg nie zawsze mówi swoim prorokom wszystko, co ma się wydarzyć. On podniósł wzrok i zobaczył, jak ona nadjeżdża i powiedział: oto jedzie ta Szunamitka. i rzekł: one są pełne smutku, lecz Bóg zataił to przede mną. Powiedział: wyjdzie na spotkanie. On zapytał: czy u ciebie wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku z twoim mężem? Czy wszystko w porządku z twoim synem? Lubię to. Była wytrwała aż do chwili, kiedy dotarła do obecności tego posłańca. I ona powiedziała: wszystko jest w porządku. Jej mąż zamywał swoje ręce, chodził tam i z powrotem w tym pokoju i płakał, a to dziecko leżało martwe na łożu. Było martwe, lecz ona powiedziała: wszystko w porządku. Amen. Dlaczego? Ona przyszła do celu. Ona dotarła do celu. Jej wytrwałość pomyślała, obym tylko mogła dotrzeć do męża Bożego, bo mąż Boży może mi powiedzieć, dlaczego? I potem ona upadła u jego nóg i ujawniła, co się wydarzyło. On wyciągnął rękę, chwycił swą laskę i powiedział swemu słudze: weź ją, idź i połóż ją na to dziecko. Otóż myślę, że stąd Paweł wziął wkładanie chusteczek na ludzi, widzicie, ponieważ Elizeusz wiedział, że wszystko, czego się dotknął, było błogosławione. Lecz gdyby tylko mógł osiągnąć, aby ta kobieta w to uwierzyła. Jednak ta kobieta nie wierzyła w tę laskę, ale w proroka. Rozumiecie, ona powiedziała: jako żyje Pan Bóg i twoja dusza nigdy nie umrze. Widzicie, ona tam świadczyła, że ma żywot wieczny, powiedziała: twoja dusza nie umrze, ja nie odejdę od ciebie. O moi drodzy, trzymajcie się tego, tak jest. To jest właściwy sposób, jak otrzymasz to, czego chcesz. Podobnie jak ta szunamitka, jak ta kobieta syrofencjanka. Trzymaj się tego. Stój na tym nieugięcie. Trzymaj się ściśle Chrystusa. Uchwyć się go dzisiaj wieczorem i trzymaj się mocno. Ani się nie porusz. Jeśli ci ktoś jutro powie, to było tylko, po prostu zamknij swoje uszy na jego słowa. Ty masz wiarę, więc pozostań w tym nieugięty. Powiedziała: ja nie odejdę od ciebie. Potem Elizeusz rzekł: nie możemy się jej pozbyć, raczej pójdę z nią. Więc przepasał swoje biodra i wyszedł. Obserwujcie go. Kiedy wszedł do tego pokoju, on nie wiedział, co ma robić. Nawet się nie pomodlił, po prostu chodził po podłodze tam i z powrotem, aż odczuł, że Duch Boży stępuje na niego. Wtedy podszedł i położył się na tym dziecku, a ono kichnęło 7 razy i wróciło do życia. Marta wiedziała, że jeśli Bóg był w tym proroku, to na pewno On był w swoim Synu, rozumiecie? I dlatego potrafiła być wytrwała. A jeśli my mamy 1000 lat różnych przeżyć od tamtych czasów i wiemy, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, jak wytrwałymi powinniśmy być dzisiaj wieczorem, kiedy widzimy obecność Jezusa Chrystusa, o moi drodzy, świecącą jak gwiazda. Przypomina mi się pewien wieczór, kiedy byłem niedawno w domu. Była tam kobieta, a ja nie wiedziałem, iż ona chciała, abym się o nią modlił. Nie zszedłem z podium owego wieczoru, by modlić się o chorych, a cała sala była po prostu przepełniona. Niektórzy z członków mojego zarządu, siedzący tutaj dzisiaj wieczorem, byli tam wtedy. Przybyła tam pewna kobieta z Kalifornii, a miała guza o wadze 25 kg. Nie chciała iść do lekarza, a potem, kiedy ją skłonili, by poszła, guz był już za wielki na to, aby go mogli wyciąć. Duży wodny guz. Ona była nabrzmiała od tak z powodu tego dużego guza i przywieziono ją tam. Oni nie mogli jej przywieźć w samochodzie, musieli ją umieścić w niedużej ciężarówce, aby ją mogli przywieźć. I oni wnieśli ją do sali. Ja tego nie wiedziałem, więc po prostu kontynuowałem nabożeństwo i dalej przemawiałem. A ona rzekła: otóż, czy on nie będzie... Ja zrobiłem wezwanie do ołtarza. Zapytała, czy on nie będzie się modlił o chorych? Powiedziano jej: nie. Więc zapytała, którymi drzwiami będzie wychodził. Pomyślcie tylko, jaką miała wiarę. Zabrali więc tę kobietę i poprowadzili dookoła, zanieśli ją do tylnych drzwi, którymi miałem wychodzić, poprzez gabinet pastora, aby wsiąść do mojego samochodu. I ta kobieta leżała tam czekając. Chwyciła mnie za nogawkę spodni i powiedziała: bracie Branham, guz był już bardzo duży, orety. Ona była nabrzmiała o tak. Powiedziała: jeżeli tylko włożysz na mnie ręce, Bóg mnie uzdrowi. Ja włożyłem na nią ręce. Po około 3 miesiącach byłem na nabożeństwie i ona tam stała, zupełnie normalna i zdrowa, jak każda inna kobieta w kraju, i poprosiła jakąkolwiek siostrę, aby poszła z nią do osobnego pomieszczenia, aby mogła zdjąć odzienie i pokazać, czy ją operowano, czy nie. Dlaczego? Ona była wytrwała. Ona była zdecydowana otrzymać to, po co przyszła. Tak właśnie trzeba czynić. Tak jest. Jej wiara uchwyciła się słowa. Pewnego razu zawezwano Micheasza do króla, kiedy Jozafat zawarł sojusz z Achabem. Właśnie przy takiej okazji, jak wierzący mieszają się z niewierzącymi. Achab powiedział mu, że chcą wyruszyć na wojnę. Chcieli udać się na pewne miejsce i zająć kraj, który do nich należał. W gruncie rzeczy on do nich należał. Achab powiedział, dlaczego Syryjczycy mieliby spożywać ziarno, które należy do Izraela? Jozue dał nam ten kraj. To zgadza się dokładnie, więc oni wyszli i mieli tam dużą szkołę kaznodziejów. Całe seminarium. Było ich 400 lub 500 wysoko wykształceni Hebrajczycy. A więc Jozafat, będąc sprawiedliwym człowiekiem, powiedział, czy nie powinniśmy najpierw zasięgnąć rady u Pana? On powiedział, o tak, może trzeba tak uczynić. Achab, wy wiecie, jakim on był człowiekiem. Więc zastanawiał się i powiedział, już mam odpowiedź. Mam tutaj 400 proroków, sprowadzimy ich tutaj. Więc oni tam przyszli, a jeden z nich, myślę, że to był Sedekiasz, sporządził sobie dwa wielkie rogi i podszedł tam mówiąc, tak mówi Pan, wyruszcie tam. On należy do was. Tak mówi Pan. Tymi rogami wypchniecie tych Syryjczyków z kraju. Jozafat rozejrzał się wokoło, wiecie, i zapytał, czy nie macie jeszcze innego proroka? Innego proroka? Mamy tu przecież 400 wykształconych proroków hebrajskich z tej szkoły. Więc dlaczego potrzebujesz innego proroka? Mamy ich 400. Całe seminarium jest tutaj. A wszyscy mówią jednomyślnie. Wyruszaj tam. Pan jest z tobą. Tak mówi Pan. Jozafat powiedział, czy macie jeszcze innego proroka? A powiedział, o, mam jeszcze innego proroka, z którym możemy to przekonsultować. Jest to Micheasz, syn Imli, lecz ja go nienawidzę, odrzekł. O, oczywiście. Tak powiedział. Otóż on nie zgadza się nawet z tymi denominacjami i z innymi. Powiedział, musisz się go zapytać. On jest dziwnym człowiekiem, jak mówią. O, odrzekł, niech król tak nie mówi, poślij po niego. Posłali więc po niego jednego ze sług. On mu powiedział, słuchaj Micheaszu, wiesz, że zostałeś wyłączony ze stowarzyszenia i nie masz już żadnej społeczności z nimi. Lecz jeśli teraz będziesz mówił to samo, tę samą przepowiednię, którą oni mówią, może ci dają znowu twoją kartę członkostwa, kiedy do nich wrócisz. Czy możesz sobie wyobrazić, że ktoś mówi w ten sposób do proroka? Micheasz powiedział, jako żyje Pan Bóg, ja będę mówił tylko to, co On mówi. Otóż tutaj to macie, amen. To było właściwe. Wiesz, co mogliby uczynić dla ciebie? Odpowiedział, to nie ma znaczenia, ja będę mówił tylko to, co On mówi. On przyszedł ponownie do niego, a Micheasz powiedział, daj mi jedną noc, a zobaczę, co Pan powiedział. Następnego poranku przyszedł znowu, a Micheasz powiedział, wyruszajcie tam, lecz ja widziałem Izraela rozproszonego jak owce, nie mający pasterza. Wtedy podszedł Sedekiasz, wyciągnął rękę i uderzył Micheasza w usta i powiedział, ty nędzny, religijny fanatyku. Powalił go na ziemię i powiedział, którą drogą odszedł Duch Boży, kiedy wyszedł ode mnie? Micheasz powiedział, zobaczysz to. On zapytał, co chcesz powiedzieć? Micheasz rzekł, miałem ubiegłej nocy wizję. Widziałem Boga siedzącego na podwyższeniu, na swoim wysokim tronie. I powiedział, wszyscy aniołowie byli zgromadzeni dookoła Niego. Oni mieli narady. Kogo skłonimy do tego, aby zstąpił na ziemię i zwiódł Achaba, aby tam wyruszył i wypełnił to, co prorokował o nim prorok Eliasz? Co mam uczynić w tej sprawie? Potem powiedział, wystąpił duch kłamliwy i powiedział, ja stąpię na ziemię i wejdę do tych proroków i skłonię ich do tego, że będą kłamać. A Pan powiedział, ty jesteś tym, który to potrafi uczynić. Ponieważ oni są wykształceni w seminarium, jak wiesz. Powiedział, idź i uczyń to. To jest wszystko, co masz. On stąpił na ziemię i osiągnął to. Wy teraz powiecie, kto by rozpoznał, co było prawdą? Micheasz trzymał się słowa. Jak można błogosławić to, co Bóg przeklął? Jak możecie mówić ludziom, że mogą żyć w ten sposób i czynić takie rzeczy, a ciągle mieć społeczność z Jezusem Chrystusem? Nie możecie tego tak mówić. Człowiek musi być narodzony na nowo i napełniony Duchem Świętym. Puste miejsce na taśmie, wydawca. Piotr powiedział, pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Albowiem ta obietnica jest dla waszych dzieci, dla tych, którzy są jeszcze daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg powoła. Taki był przepis. Przecież nie chcecie manipulować tym przepisem. Lekarz może wypisać receptę. Jeśli ją zaniesiesz jakiemuś znachorowi, a nie aptekarzowi, to on nie zmiesza poprawnie składników i uśmierci tym pacjenta. I tak właśnie dzieje się dzisiaj. Wy zaakceptowaliście uściśnięcie dłoni i wszystko możliwe zamiast przyjęcia tego leku. Zawróćcie! Bóg skłonił Piotra, żeby napisał wieczny przepis na zbawienie. On nie był nigdy zmieniany i nie może zostać zmieniony. Uściśnięcie dłoni, przyłączenie się do zboru i tym podobne sprawy nie zajmą nigdy jego miejsca. Musicie powrócić do tego. Słowo w słowo, tak jak jest w Biblii napisane. Ten właśnie przepis używali od tamtego czasu aż dotąd w Biblii. Używano go aż do soboru w Nicei, lecz potem zmieniono ten przepis. To jest powodem, dlaczego mamy dzisiaj tak wielu martwych członków. Naprawdę. Musicie posłużyć się tym prawdziwym przepisem. Wiemy bowiem, że jeśli działał właściwie wtedy, to będzie działał właściwie dzisiaj. On jest dla was i dla waszych dzieci, dla tych, którzy są jeszcze daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg, powoła. Nie dodawajcie nic do Niego. Nie dodawajcie czegoś więcej do Niego. Jeżeli coś do Niego dodacie, to pamiętajcie, ten przepis ma w sobie wystarczającą część otrutki, aby usunąć wszelką chorobę i uśmiercić zarazki. To lekarstwo dla pacjenta. Jeśli go nie zastosujesz poprawnie i dodasz do niego zbyt dużo otrutki albo czegoś innego, to nie będzie działać. Osłabisz jego działanie do tego stopnia, że nie pomoże pacjentowi. Jeśli dodasz zbyt dużo trucizny do niego, to uśmierci pacjenta. Musi być zastosowany poprawnie. On napisał wieczny przepis, bo on jest aktualny dla każdej generacji. Nie uściśnięcie dłoni, przyłączenie się do zboru i wszystkie temu podobne sprawy. On powiedział: pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. On jest obiecany dla was i dla waszych dzieci. Oni wzięli ten przepis i wypełnili go w Boży wielki sposób. A kiedy to uczynili w dniu 50, to uzdrawiali chorych i czynili wszystko, co było trzeba czynić, ponieważ to był Bóg, Chrystus w nich. W porządku. Michał wiedział, że tak mówiło Słowo Pańskie, ponieważ to zgadzało się dokładnie z tym, co mówiła Biblia, co powiedział prawdziwy prorok. Bóg przeklął Achaba. Przeklął też jego żonę z powodu ich złych czynów. A jeżeli on ich przeklął, jak mogli przyjść mężczyźni i błogosławić im? Oto skąd oni wzięli swój pomysł. Ten kraj należał do nich, istotnie, on był im dany, lecz ich grzechy wypędziły ich z niego. Więc oni myśleli, że skoro ten kraj należy do nich, to on jest wszystkim, co muszą mieć. Absolutnie nie. Jest to uwarunkowane. Absolutnie. Możecie mieć boskie uzdrowienie, możecie mieć zbawienie, możecie mieć chrzest Duchem Świętym, lecz to wszystko jest uwarunkowane. Jeśli wypełnicie Boże warunki, poza tym on jest dla nikogo innego, jak tylko dla wierzących. Pewien człowiek powiedział mi niedawno, kaznodzieja, on rzekł: nie dbam o to, czy będziesz wskrzeszał zmarłych i będziesz miał oświadczenie lekarzy o wzbudzeniu zmartwych i tym podobne sprawy. Powiedział: ja temu i tak nie wierzę. Ja odrzekłem: oczywiście, że nie. To nie jest dla niewierzących, jest to tylko dla wierzących. Nie było to dane niewierzącym, jest to posłane tylko dla wierzących. Jest to tylko dla nich, dla wierzących, nie dla niewierzących. Oczywiście, oni przyznają, że coś jest niedobrego. Lecz Micheasz to wiedział. Kiedy zobaczył, że jego wizja zgadza się dokładnie ze Słowem Bożym, wtedy wiedział, że jest ona poprawna i on był wytrwały, czy kosztowałoby go to życie, czy nie. On powiedział: wy to stwierdzicie, kiedy wypełni się wszystko, co powiedziałem. Wtedy poznacie, jaka jest prawda. W ten sam sposób ten ślepy człowiek, on nie mógł argumentować przeciw ich teologii, lecz on wiedział, że jego oczy zostały otwarte, więc on był nieugięty w tej sprawie, podobnie jak Filip. Jak Natanael, jak kobieta przy studni, kiedy oni uchwycili się Boga, byli wszyscy wytrwali. Teraz na zakończenie, za chwilę rozpoczniemy kolejkę modlitwy. Lecz coś przychodzi mi jeszcze na myśl, abym to teraz powiedział. Niedawno byłem tam na południu w Meksyku. Pan posłał mnie na południe do miasta Meksyk, do tej wielkiej bokserskiej hali. O, było tam wiele tysięcy ludzi. Poprzedniego wieczoru był tam na podium stary ślepy mężczyzna. Wiecie. I był to jeden z najokropniejszych widoków. Ilu z was zna brata Espinozę? Widzicie, jest was wielu, oczywiście. Dobrze, więc on był moim tłumaczem. On wam to może opowiedzieć. Więc był tam pewien ślepy człowiek, który przyszedł na podium. Biedny stary Meksykanin. I gospodarka jest bardzo niezrównoważona. Na przykład murarz zarabia tyle i tyle pesos na dzień. Może 5 pesos na dzień. Ja nie wiem, ile zarabia naprawdę. To jest Pedro. I on jest murarzem, więc dostaje 5 pesos za dzień. Ale musi pracować 5 dni, aby sobie kupił parę butów. Rozumiecie? Taka jest ich gospodarka. Lecz co młody Pancho, Chico, biedny człowiek, który musi pracować jako pomocnik, dostaje tylko 2 pesos za dzień, a ma 5 dzieci, które musi żywić. Lecz oni muszą z tego zarobku zaoszczędzić dosyć pieniędzy, aby mogli zapalić tłuszczową świecę na złotym ołtarzu o wartości $1,000,000 za jego grzechy, rozumiecie? Takie sprawy mnie palą. Również kiedy widzę, jak czynią pokutę przed zmarłymi kobietami, czołgają się na swoich kolanach i czynią tym podobne sprawy. Więc pewnego wieczoru przyszedł tam na podium stary człowiek. Nie miał na nogach butów. Miał siwe włosy, a na głowie stary kapelusz przywiązany sznurkami. On przechodził przez podium. Patrzyłem się na tego starego człowieka, a ja stałem tam w pięknych butach na nogach i byłem ubrany w dobry garnitur. On był ślepy. Szedł o tak po podium i ciągle coś mówił. Oczywiście, ja nie umiem mówić po hiszpańsku, tylko kilka słów. On przechodził w tym kierunku. Podszedłem do niego i pomyślałem, że nikt mnie nie widzi, więc wysunąłem moją stopę o tak i przymierzyłem do jego stopy, by zobaczyć, czy moja stopa, czy mój but pasowałby na jego nogę. Gdyby mu pasował, to ja zdjąłbym moje buty i dałbym mu je. Jednakowoż jego stopa była o wiele większa, a więc ja po prostu powiedziałem: błogosławię ci, tato. Wyprostowałem swoje ramiona, by stwierdzić, czy by mu pasowała moja marynarka. Nie pasowałaby, gdyż był o wiele większym człowiekiem. Nie miał żadnej koszuli, miał na sobie tylko starą marynarkę. Więc pomyślałem sobie: biedny stary człowiek, może nigdy w życiu nie miał dobrego, porządnego obiadu. Miał stare, poszarpane spodnie i był cały zaproszony. A oto diabeł zaślepił jego oczy. I on tam przechodził przez podium i coś mamrotał. Pomyślałem sobie: gdyby żył mój tato, byłby w wieku tego starego mężczyzny. I westchnąłem: o Boże, objąłem go moimi ramionami. Człowiek musi mieć współczucie z ludźmi. Jeżeli nie masz współczucia z nimi, to nie ma sensu modlić się o nich, gdyż nie masz współczucia. Więc objąłem go swoimi ramionami. Powiedziałem: nie tłumacz tego, bracie Espinoza. Oni i tak nie tłumaczą modlitwy. Modliłem się: niebiański Ojcze, bądź mu miłościw. Włożyłem na niego swoje ręce. O tak, on zawołał: Gloria de Dios, co znaczy chwała Bogu. Rozumiecie, rozglądnął się wokół siebie. O tak, ten stary człowiek widział tak dobrze jak ja i on tam odszedł z podium. Otóż następnego wieczoru oni mieli tam podwyższenie o niemal jak stąd do tych drzwi, na które kładli stare szale i stare obszarpane odzienie, układali je na stosy, abym się o nie modlił. A lał wtedy deszcz i ludzie przychodzili tam już rano około 8, względnie 9 godziny, a ja przyjeżdżałem dopiero wieczorem około 8 czy 9, więc były tam duże tłumy ludzi. Nie było tam siedzeń, aby sobie można było usiąść, jak wy macie tutaj. Oni opierali się jedno drugiego i stali tam w tym deszczu. Kobiety ze spuszczonymi w dół włosami, przemoczone, po prostu czekały, aby słuchać słowa życia. Generał Valdivia wprowadzał mnie wtedy do środka. Uważam, że słyszeliście o nim. On jest jednym z chrześcijańskich biznesmenów. Jest pierwszym protestantem, którego władze wzięły pod ochronę. Generał Valdivia w Meksyku. Więc potem, owego wieczoru, kiedy tam przybyliśmy, spuszczono mnie na podium na jakichś powrozach ku tylnej ścianie tej areny. Tak, przeniesiono mnie na powrozach z mojego samochodu aż do tego ringu. A kiedy byłem na tej arenie, chodziłem tam i z powrotem, a Billy, mój syn, podszedł do mnie i powiedział: jest tu pewien człowiek, który rozdawał kartę modlitwy. Nazywałem go Maniana, to znaczy jutro. On był taki powolny, nigdy nie przyjechał w porę, żeby mnie zawieźć na nabożeństwo, więc on rozdawał kartę modlitwy. A Billy powiedział: otóż tato, tam wśród słuchaczy jest pewna kobieta, która ma martwe niemowlę. Wszyscy widzieliście ten artykuł w Głosie Biznesmenów i on powiedział: ona ma martwe niemowlę, a my nie mamy już żadnych kart modlitwy. I dodał: mam tu około 300 dyżurujących braci, a on nie potrafi jej zatrzymać. A ona była drobną, młodą kobietą, po prostu młodą panią, bardzo śliczną, młodą panią. I ona miała to małe, martwe niemowlę zawinięte w niebieskim kocu i trzymała je jako taki sztywny przedmiot, mniej więcej tak długi, na swoich ramionach. Stała tam już od owego poranku. Jej niemowlę umarło o 9 rano, a było już około 10 wieczorem, a więc ona trzymała to niemowlę na swoich rękach. Ja powiedziałem, no cóż, powiedz tylko tym dyżurującym, aby ją zatrzymali z dala od podium. Jeśli puścicie ją tutaj razem z tymi, którzy mają kartę modlitwy, to to wywoła zamieszanie. Rzekłem, czy jej nie powiesz, aby przyszła naokoło? On odrzekł, nie można jej nic powiedzieć. Ona tego po prostu nie słucha. Ja powiedziałem, przecież tutaj jest dosyć dyżurujących, aby ją zatrzymać. On odrzekł, nie możemy jej zatrzymać. Powiedziałem, bracie Moore, ilu z was zna brata Jacka Moore? Powiedziałem, ona nas nie rozróżni, ona mnie nie zna. Powiedziałem, zejdź tam na dół i pomódl się o nią, bracie Moore. On odpowiedział, w porządku. Rzekłem, zejdź tam na dół i pomódl się o to niemowlę. To ją zadowoli i ona odejdzie do domu. On odrzekł, w porządku. I ja odwróciłem się do słuchaczy. Przemawiałem o wierze, która jest substancją tych rzeczy, których się spodziewamy. I o Jezusie, jak on postępował, kiedy był tutaj na ziemi i mówił do ludu. I właśnie kiedy zacząłem mówić dalej, spojrzałem przed siebie i zobaczyłem wizję, w której było małe dziecię ciemnej cery. I ono śmiało się do mnie. I spojrzałem ponownie. Brat Espinoza zapytał, o co chodzi, bracie Branham? Ja odrzekłem, nie przejmuj się, bracie Espinoza. Mów po prostu dalej w interesujący sposób do tych słuchaczy, tylko na chwilę. A ja wyszedłem, zawołałem, zaczekaj, bracie Moore. A on już tam dotarł, gdzie była ta młoda kobieta z niemowlęciem. Powiedziałem mu, powiedz jej, aby przyniosła tutaj to niemowlę. A więc ona wyszła z nim na podium. Uklękła na jedno kolano, a miała różaniec w swojej ręce. Mówiła ciągle padre, to znaczy ojcze, wiecie. Ja powiedziałem, powstań, stań na nogach. Podniosłem ją za rękę i zapytałem, to niemowlę jest martwe. A ona nie rozumiała. Łzy spływały jej po twarzy, a włosy miała mokre jak sznur. Spuszczone w dół. Otóż to jest prawdą. Oto jest moja Biblia. I widzicie, ja włożyłem moją rękę na to niemowlę i pomyślałem, że to ją zadowoli. Nie wiedziałem, że chodzi o to niemowlę. Nie mogłem tego powiedzieć. Modliłem się, Ojcze Niebiański, powiedziałem. Przede mną była wizja o niemowlęciu. Może to jest właśnie ono. Jeżeli to jest ono, modlę się do Ciebie, Panie, abyś uhonorował wiarę tej młodej kobiety i przywrócił jej niemowlę z powrotem do życia. I właśnie w tej chwili ten malec wydał krzyk i zaczął wrzeszczeć tak mocno, jak tylko potrafił. A ta młoda kobieta, ona po prostu nie wiedziała, co ma robić. Więc powiedziałem bratu Espinozie, nie tłumacz tego teraz. Zaczekajmy, pójdziesz i poprosisz lekarza, aby odnośnie tego podpisał lekarskie oświadczenie. Pojawiło się to właśnie niedawno w głosie chrześcijańskich biznesmenów. Widzicie, zanim napiszecie cokolwiek, musicie mieć dowód tego, że to jest właściwe. Lekarz podpisał to oświadczenie. To niemowlę umarło na zapalenie płuc. Przestało oddychać dzisiaj rano, o 9 godzinie, w jego gabinecie lekarskim. A było coś po 10 wieczorem owego wieczoru, kiedy ono powróciło do życia, ponieważ ta młoda kobieta była wytrwała. Jeżeli Bóg mógł otworzyć oczy tego ślepego człowieka, to On mógł również dać jej to niemowlę z powrotem. On jest ciągle tym samym Bogiem dzisiaj wieczorem. Więc musisz być wytrwałym, abyś mógł coś osiągnąć. Co gdyby ona słuchała i powiedziała, no cóż, to dziecię jest martwe. I po prostu odeszła zrezygnowana, rozumiecie? Zobaczymy. Czy ta sama wiara, która była czynna w tej kobiecie, szunamitce, żyje i dzisiaj w ludziach. Od czasu do czasu ludzie mogli natrafić na coś takiego. Nie było to udawane, nie jakaś pozorna wiara, lecz coś rzeczywistego, coś naprawdę autentycznego. Czy nie myślicie, że moglibyśmy tak czynić dzisiaj wieczorem? Teraz będziemy modlić się o chorych, wkładać na nich ręce w imieniu Pana Jezusa. Wy też módlcie się o nich. Możemy teraz wywołać kolejkę modlitwy w tym pomieszczeniu na około 20 czy 30 minut. Możemy teraz zatrzymać się i zacząć rozpoznawać. Wy to naprawdę rozumiecie, ponieważ byłoby tego za dużo. Lecz będziemy modlić się, wkładać ręce na chorych. Czy jesteście gotowi dzisiaj wieczorem? Czy odczuwacie, że coś zakotwiczyło się w waszych sercach? Jego obecność. Ilu z was było tutaj na nabożeństwach w tym tygodniu? Pozwólcie mi zobaczyć wasze ręce. Sądzę, że praktycznie każdy z was. W porządku. Ilu z was nie było jeszcze na żadnym z takich nabożeństw? Podnieście wasze ręce. Moi drodzy, chyba połowa. Otóż uważam, że niektórzy nie mogą wejść do środka. Oczywiście. Niektórzy z nich może mają kartę modlitwy. Boże uzdrowienie jest czymś, co Bóg już uczynił. Widzicie? To coś, co ma znaczenie. My wierzymy i ja wierzę, wierzę z całego mego serca, według Biblii, w liście do Hebrajczyków 13:8, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest tym samym. I ja wierzę, że to życie, które było w Chrystusie, powinno być w nas, jeżeli jesteśmy chrześcijanami. A On powiedział w Ewangelii Jana 14:12, kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, i wy czynić będziecie. On powiedział w Ewangelii Jana 5:19, ja sam nie czynię niczego, dopóki mi tego nie pokaże Ojciec. Czy się to zgadza? Więc tutaj, na przykład tutaj, każdy z was jest obcym dla mnie, na ile mi wiadomo. W porządku. Pragnę, aby wszyscy byli naprawdę pełni czci na chwilę. A jeżeli Jezus Chrystus nie pojawi się między nami w całej swojej mocy, to ja jestem fałszywym prorokiem. Nie słuchajcie mnie więcej. Ilu z was tutaj jest taki, którzy nie macie karty modlitwy i nie będziecie w kolejce modlitwy? Podnieście wasze ręce, gdziekolwiek jesteście. Patrzcie się w tę stronę i modlicie się z całych waszych serc i wierzcie. To jest trudna sprawa. Nie przyszedłem tu przygotowany na to, lecz wiem, że nie możemy tu już dłużej pozostać. Ja biorę tutaj każdego ducha pod moją kontrolę w imieniu Jezusa Chrystusa. Siedźcie teraz cicho. A jeśli nie wierzysz, słuchaj, raczej miej swoją głowę pochyloną, rozumiesz? Widzisz? Lecz jeśli jesteś wierzącym, Biblia mówi, że On jest najwyższym kapłanem, który może współczuć naszym słabościom. Jak On postąpił, kiedy się Go ta kobieta dotknęła? On się odwrócił i wiedział, kim ona była i co nie było u niej w porządku. On dostrzegł myśli jej serca. Czy nie wierzycie, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki? Jeśli masz potrzebę, módl się teraz. Ktoś powie, o czym ty mówisz, bracie Branham? Jeżeli jestem Jego sługą i twierdzę, że Jego życie jest tutaj wewnątrz, to te same dzieła pokażą się między nami. Otóż wy wiecie, że człowiek nie potrafi czynić tych spraw. To jest niemożliwe. Lecz Chrystus pozostaje tym samym. I ja chcę, żebyście w to wierzyli. Gdziekolwiek jesteście w tym budynku, ja pragnę, abyście mieli wiarę w Boga i po prostu wierzyli. Powiedzcie, Panie Jezu, ten człowiek mnie nie zna. Słyszałem o tym już wiele razy. Lecz może tak jest naprawdę. Ja nie wiem. Lecz wiem jedno. On mnie nie zna. I ja wiem, że gdyby On mógł mi powiedzieć, On teraz mówi, Twoje uzdrowienie już się dokonało. Gdyby Jezus stał tutaj, w tej chwili, w tym garniturze na sobie, który On mi dał, On by Cię nie mógł uzdrowić. Ilu z was to wie? Wy, znawcy Biblii. On by tego nie mógł uczynić, bo On to już uczynił. Rozumiecie? Widzicie? On by mógł dowodzić, że On jest Jezusem, tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Nie na podstawie blizn od gwoździ, lecz swoim życiem. Ktokolwiek mógłby mieć blizn od gwoździ, nosić długie włosy, a może i brodę, my jednak nie wiemy, jak On się ubierał. Nie moglibyśmy powiedzieć, że tak właśnie było. Rozumiecie? Każdy człowiek mógłby to podrobić. Lecz chodzi tu o Jego życie. Jego życie w Tobie. Módlcie się teraz i powiedzcie, Panie Jezu, pozwól mi dotknąć się Ciebie. I przekonajcie się, że On pozostaje tym samym. Wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jeżeli On będzie to czynił, czy będziecie wierzyć? Wiecie, że tak właśnie On czynił. To udowadniało, że On był Mesjaszem. Ta młoda kobieta, która tu siedzi i patrzy się ciągle na mnie i zakrywa swoimi rękami twarz i tak dalej. Ty nie masz karty modlitwy, jak sądzę. Tak, to ty. Mam na myśli tę młodą panią. Ty nie masz karty modlitwy. Nie, w porządku. Czy wierzysz, że jestem Bożym sługą? Jeżeli Pan Jezus Chrystus mógł wtedy, a jesteśmy sobie wzajemnie obcymi, odróżniamy się rasowo, odróżniamy się od siebie, czy mógłbym z Tobą teraz porozmawiać? Przed Tobą siedzi mój dobry przyjaciel, Pan Doug z południa, z Ohio. Niedawno miał kompletny zawał serca, a miał 91 lat. Lekarze zostawili go zrezygnowani i tak dalej. Pojechałem do niego, on jest miłym bratem, on jego żona, która tam siedzi. Oni są moimi dobrymi przyjaciółmi. Pojechałem do niego. Właśnie wyjechałem ze stacji benzynowej i starałem się dojechać do nich, jadąc kilkaset kilometrów. Byli oddaleni od nas prawie o 500 kilometrów. Jechałem więc tak szybko, jak tylko potrafiłem, aby dotrzeć do niego, ponieważ jego żona mi zadzwoniła, mówiąc, Billy umiera. Miał całkowity zawał serca. Tak, zawał serca. A miał 91 lat. Wyjeżdżałem ze stacji benzynowej, zobaczyłem Billa stojącego przede mną, podchodzącego do mnie na ulicy. Powiedziałem, ja przychodzę, tak mówi Pan, on nie umrze. I on siedzi teraz tutaj, wprost tutaj. Było to kilka miesięcy temu. On otrzymał więcej wiary. Siedzi blisko tej kobiety. Ona siedzi wprost za nim. On wierzy. Ona wierzy również. Otóż ja Cię nie znam. Lecz jeśli Jezus Chrystus, kiedy teraz rozmawiamy, tak jak nasz Pan rozmawiał z tą kobietą przy studni, jeżeli On powie mi, jakie masz kłopoty, czego pragniesz lub coś innego, to będziesz wiedział, czy to jest prawdą, czy nie, nieprawdaż? Jesteś tu z powodu syna, a Twój syn jest umysłowo chory. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę. Tak, to prawda, zgadza się. W porządku. Jeżeli wierzysz całym swoim sercem, to weź ten szal, którym masz owiniętą twarz i połóż go blisko niego i nie wątp. A jego zły stan opuści go. Oto już ten sam Bóg, który ci mógł powiedzieć, nie wątp. Czy widzicie, co się wydarzyło? Popatrzcie wprost na tę kobietę, która siedzi zaraz obok niej. Panie o ciemnej cerze, ja jestem obcym dla Ciebie. Ty czegoś pragniesz, a ja, będąc obcym człowiekiem, reprezentującym inną rasę, podobnie jak nasz Pan i ta kobieta u studni, jeden był Żydem, a ona była Samarytanką. Czy masz kartę modlitwy? Ty nie masz karty modlitwy. Mam na myśli Ciebie, młoda kobieto w sukience z czerwonymi paskami. Właśnie tam. Tak. W porządku. Ja Cię nie znam. Jesteśmy sobie absolutnie obcy. Czy się to zgadza? A zatem, jeżeli Bóg może objawić mi, co Ci dolega, czy jakie masz kłopoty, Ty będziesz wiedzieć, czy to jest prawdą, czy nie, prawda? Szczerze mówiąc, Ty nie masz żadnej dolegliwości. Masz po prostu łaknące serce, pragniesz chrztu Duchem Świętym. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę. Potem go trzymasz, to prawda. Jeżeli będziesz wierzyć całym swoim sercem, tylko nie wątp, miej wiarę w Boga. Amen. Tak jest. Czy uwierzysz całym swoim sercem? Pragnę, abyś wierzyła wszystkim, co w Tobie jest. Tutaj siedzi pewna Pani i patrzy się na mnie. Właśnie tam, w tym przejściu. Ona cierpi, bo ma niedomagania serca. Mam nadzieję, że tego nie przegapi. Boże, powiedz mi, kim ona jest? Jest to Pani Fisergald. Czy wierzysz całym swoim sercem? Możesz otrzymać swoje uzdrowienie. Podnieś swoją rękę. Ja jestem obcym dla Ciebie. Czy się to zgadza? Twoje dolegliwości serca przeminęły. Czy tak się nazywasz? To prawda. Ja Cię nie znam, nigdy w życiu Cię nie widziałem. Ta Pani zaraz za Tobą. Ona ma teraz wielką wiarę. Trzyma kartę modlitwy w swoje ręce. Lecz ta Pani cierpi, a jest to Duch Święty. Ta światłość unosi się tuż nad tą kobietą. Ona cierpi z powodu, ona ma guza na szyi. Ma również zapaść żołądka. To jest prawdą, czy tak? Połóż po prostu swoją kartę modlitwy na podłogę. Już jej nie potrzebujesz. Miej wiarę w Boga. Wierz. Czy wierzysz całym swoim sercem? Rozumiesz? Miej tylko wiarę. Nie wątp. Tutaj jest pewien mężczyzna. Tutaj w tyle. I on ma narośl. Widzicie tego diabła? Myślałem, że ten mężczyzna to przegapi. Jest tutaj człowiek. Siedzi od tutaj. I on ma narośl. Ta narośl jest na jego plecach. Ja nie znam tego człowieka. Nigdy go nie widziałem. On jest dla mnie absolutnie obcym. Lecz kiedy zobaczyłem tego diabła wychodzącego hen tam, ten czarny cień, widziałem, jak przesunął się w tym kierunku i podszedł tego człowieka, szukając pomocy. One zbierają się tam dookoła. Szatan sobie myślał, że on to przegapi. Rozumiecie? A ja tego nie dostrzegę. Lecz Pan mi to pokazał. Ten człowiek siedzi wprost tutaj. On ma guza na swoich plecach, a nazywa się Pan Carson. Jeżeli to prawda, powstań na swoje nogi i bądź uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czy wierzycie? Miejcie wiarę. Tutaj siedzi pewna kobieta. Ona ma dolegliwości nerek. Ma też inne komplikacje. Nazywa się Pani Bird. To się zgadza. Czy tak się pani nazywa? Jestem dla ciebie obcym. Ale czy takie są twoje kłopoty? Jeżeli tak jest, powstań na swoje nogi i przyjmij swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Idźcie i zapytajcie się tych ludzi. Jezus Chrystus jest tym samym. Wczoraj, dzisiaj, na wieki. Czy sobie nie uświadamiacie, że Jego obecność jest tutaj? Był to mój syn, który mi powiedział, raczej nie kontynuuj. Wiecie, mam jutro nabożeństwo i pojutrze i ciągle dalej, dalej, rozumiecie? Wzywam każdego mężczyznę lub kobietę będących tutaj, abyście wierzyli. Nie możecie ukryć swojego życia teraz. I gdybyście musieli, pamiętajcie, że jesteście w obecności Bożej. To jest dokładnie to, co uczył nasz Pan. To jest dokładnie to, co On obiecał w tych ostatecznych dniach. Dokładnie to stało się przedtem, nim Sodoma została spalona. To jest dokładnie ten ostatni znak, który przyjdzie do Kościoła. Jesteśmy obecnie tutaj, na końcu czasu. Czy temu wierzycie? Jaki masz numer karty modlitwy? W porządku, powiem wam, co będzie najlepsze. Weźmy po kilku ludzi naraz. On mówi, że było rozdanych wiele kart modlitwy. Widzicie teraz, że Bóg jest tutaj. Czy są tutaj jacyś kaznodzieje? Czy to jest w porządku, bracie Wick? Czy są tutaj inni kaznodzieje, bracia? Ja będę teraz wkładał ręce na tych ludzi, ale nie chcę, aby ludzie wyszli stąd i mówili, brat Braham tego dokonał, rozumiecie? Ja jestem tylko waszym bratem. Wasz pastor ma tak samo prawo modlić się o chory, jak i ja. On może nie ma tego daru. Nie, on go nie ma, rozumiecie? Jest tylko jeden taki na świecie w danym czasie. Dokładnie tak mówi Biblia, rozumiecie? Zgadza się, więc zważajcie teraz na to. Lecz wasz pastor jest wyznaczonym przez Boga, jeżeli on jest wierzącym, aby się modlił o chorych. Proszę was, wy bracia usługujący, przyjdźcie tutaj i stańcie razem ze mną, kiedy będziemy się modlić. Nie kilku bożych, napełnionych duchem kaznodziejów, którzy wierzą w modlitwę o chorych, razem z bratem Wick, z bratem Boze, gdzie jest dr Lee Vale i niektórzy z tych, którzy przyszli tutaj, aby się modlić. Biblia mówi, te znaki będą. Stańmy właśnie tutaj, bracia. A co, jeśli staniemy tutaj? Chodźcie wprost tutaj, tak jest. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. Czy temu wierzycie? Czy wierzycie, że jesteśmy w boskiej obecności Chrystusa? Amen. Chciałem właśnie, abyście to zobaczyli. Mówiłem tak, jak mówiłem w pewnym celu. Rozumiecie, względnie ten zamiar zadziałał właściwie. Wydarzą się lada chwila wielkie sprawy, jeżeli temu będziecie tylko wierzyć. Bracia, powiem wam teraz, co chcę, abyście uczynili. Chcę was rozdzielić. Połowę na jedną stronę i połowę na drugą stronę. Zróbcie taką jakby alejkę tutaj przez środek, aby ludzie mogli przychodzić. Ja przychodzę razem z wami. Poproszę kogoś z prowadzących pieśni, aby przyszedł tutaj i niech prowadzi pieśni. Ja chcę zejść tam na dół i modlić się o chorych ludzi. Niech tu przyjdzie ktoś, kto może pokierować ludźmi, o których będziemy się modlić. Dziękuję wam, chórzyści. To jest naprawdę miłe z waszej strony, że udostępniliście nam wasze pomieszczenie i ludzie mogą tędy przechodzić. W porządku. Niechaj kaznodzieje ustawią się do szeregu. O tak, obróćcie się twarzami ku sobie. Rozumiecie? O tak, jak ten brat i ja, jak Billy i ja tutaj. Stańcie w ten sposób, jeden naprzeciw drugiego. Ilu ma karty modlitwy po tej stronie? Pozwólcie zobaczyć wasze ręce. Jest was dosyć duża ilość. Przypuszczam, że byłoby najlepiej, gdybyśmy pozwolili im przechodzić po tej stronie i niech przechodzą właśnie wzdłuż tej ściany, w tym kierunku. Teraz wpuśćmy pierwszą część tej kolejki, tych, którzy mają karty. Niech ustawią się wprost tutaj w pobliżu i będziemy modlić się o chorych i wkładać na nich ręce. Chciałbym wiedzieć, ilu z was jest tutaj dzisiaj wieczorem, którzy jesteście zdrowi i czujecie się dobrze, a jesteście zainteresowani tym, żeby ci ludzie zostali uzdrowieni? Podnieście wasze ręce. Oczywiście, wy jesteście zainteresowani. Zapamiętajcie sobie teraz, czy będziecie modlić się razem ze mną? Módlcie się więc razem ze mną. Módlcie się teraz razem z waszymi pastorami. Wy chorzy ludzie, którzy utworzycie teraz kolejkę tutaj, abyśmy się mogli was modlić. Pamiętajcie, kiedy przechodzicie przez tę kolejkę, ci kaznodzieje i ja będziemy się was dotykać. Pamiętajcie, jest to ten sam czyn, jak wtedy, gdzie daliście się ochrzcić. Przyszliście, żeby kaznodzieje włożyli na was ręce Bowiem Bóg obiecał, że modlitwa wiary uzdrowi chorego. Wszystkie te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Ci mężowie przyszli tutaj, by zaświadczyć, iż wierzą w tę usługę. I oni przyszli tutaj, aby współpracować razem ze mną w tej sprawie. Jesteśmy wszyscy jednomyślni. Jesteśmy na jednym miejscu w jednym czasie. Teraz jest czas dla uzdrowienia. Lecz jeśli nie wierzysz, to nie przychodź, ponieważ to ci nic nie pomoże. Widzisz? Musisz w to wierzyć. Czy teraz wierzycie? Pochylmy teraz nasze głowy na kilka chwil i będziemy teraz powoli śpiewać. Nie wszyscy mają pochylone swoje głowy. Już wierzę ja. Tylko mu wierz. Wszyscy razem. Módlmy się teraz, rozumiecie? Wyobraźmy sobie, jak Jezus stępował z góry. Który Jezus? Ten sam Jezus, który jest tutaj w postaci Ducha Świętego. Ten sam Jezus wie, co masz na sercu, czy naprawdę wierzysz, czy nie. Ten sam Jezus, który wie wszystko o was i mówi to wieczór po wieczorze. To jest On. Wy wiecie, że to nie mogę być ja. A teraz, kiedy Jego obecność jest tutaj, otóż ta zwykła kobieta, syrofenicjanka, przypomnijcie sobie, kiedy dotarła do obecności Jezusa. Ona miała ciągle kłopoty. Ty też będziesz miał kłopoty. Kiedy przejdziesz przez tę kolejkę, chcę, abyś wierzył, każdy z was, że zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli nie wierzysz, to tu nie przychodź. Po prostu nie zajmuj komuś miejsca. Pozostań tam, aż będziesz miał dosyć wiary, że zostaniesz uzdrowiony, a potem Bóg spełni ci to. Teraz ci po mojej prawej stronie tutaj, ustawcie się do kolejki po tej stronie. Podczas, gdy pozostali będą śpiewać, tylko mu wierz. Wy, którzy macie kartę modlitwy, kilku młodzieńców będzie tam stać, by odebrać swoją kartę modlitwy, kiedy przejdziesz przez kolejkę. Tutaj po drugiej stronie, po prawej stronie. Wychodźcie tędy, po prawej stronie, jeżeli możecie, aby to nie sprawiało zamieszania wśród tych, którzy przychodzą z tej strony. Nie możecie wychodzić w odwrotnym kierunku. Musicie przychodzić koło nas w tym kierunku, rozumiecie? Musicie iść w jednym kierunku i przejść tutaj. Czy wy, bracia, staniecie tam do tyłu i pozwolicie im przechodzić w tym kierunku? Jest to trochę, może wydaje się wam to trochę nieuporządkowane, jednakowoż tam jest duża grupa ludzi, o których trzeba się zatroszczyć. Zważajcie teraz na mojego syna, Billy Paula. Zważajcie na tamtych odźwiernych. Oni wam dokładnie powiedzą, jak macie się zachowywać, a nie będzie żadnego zamieszania. Potem, jak widzicie po tej stronie, kiedy przejdziecie w kolejce modlitwy, potem powrócicie na swoje siedzenie, a następnie weźmiemy tę drugą stronę i oni będą przychodzić z tamtej strony, by przejść przez kolejkę, rozumiecie? My teraz staniemy tutaj naprzeciw siebie w tej kolejce, z jednej strony na drugą i będziemy modlić się o nich. W porządku. Ja teraz myślę, żebyście wy, bracia, posunęli się trochę do tyłu, aby ci bracia mogli stanąć właśnie tutaj, abyśmy mogli wkładać ręce na chorych. Tak. To jest fajne. Słuchajcie, bracia, każdy z was teraz, każdy z was, bracia, czy sobie uświadamiacie, co czynicie, rozumiecie? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, na jakiej pozycji umieścił was Bóg? To teraz jest wyzwanie dla waszej wiary. Pamiętajcie tylko, że będziecie teraz wierzyć, iż każda osoba, której się dotkniecie, zostanie uzdrowiona. Oni po prostu muszą otrzymać uzdrowienie. Bóg tak powiedział, ja będę ich dotykał razem z wami i ja wierzę, że oni powrócą do zdrowia. Czy temu wierzycie? Pomódlmy się teraz między sobą, podczas gdy pozostali przychodzą i ustawiają się do kolejki. Będziemy modlić się o właściwy stan naszej wiary. Niebiański Ojcze, jest tutaj wielu chorych ludzi, a niektórzy z nich ciągle wierzą, Panie, że starsi bracia powinni włożyć na nich ręce. To jest w porządku, Ojcze. My wiemy, że Ty tego nauczałeś. Ty rzekłeś, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Na chorych ręce wkładać będą, a chorzy wyzdrowieją. Ty to obiecałeś i ci ludzie wierzą Twojej obietnicy. Twoja obecność jest tutaj. Nikt w to nie wątpi, Panie. A tutaj są Twoi ordynowani kazodzieje. Stoją tutaj ordynowani przez Ducha Świętego do usługi modlenia się o chorych. Więc Panie Boże, niech każdy człowiek, którego dotkniemy się dzisiaj wieczorem, zostanie uzdrowiony. Modlimy się teraz o nich modlitwą wiary. Będziemy wierzyć, kiedy wkładam na nich ręce, że zostaną uzdrowieni. Amen. Uzdolnij nas do tego, Panie. Usuń z nas wszelki grzech i nieprawość. Oczyść nas krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nasze ręce nie są czyste. Tylko dzięki Twojej świętobliwości mamy pozwolenie do czynienia tego. Więc daruj nam to, Panie, kiedy poruczamy się razem z tymi braćmi, którzy stoją tutaj, abyśmy pomogli tym ludziom, żeby zostali uzdrowieni. Spełnij to, Panie. A teraz modlę się o tych ludzi, o każdego, kto przechodzi tą kolejką modlitwy. O Boże, oni przychodzą tak, jak gdyby przychodzili do wodnego chrztu. Oni przychodzą wprost do stołu Pańskiego. Oni przychodzą pod krzyż Golgoty. Kiedy będą przychodzić tutaj, niech sobie uświadamiają, że niewidzialny Chrystus, który stoi tutaj między tymi braćmi, stoi tutaj po to, by im dać nagrodę za ich wiarę. I ja poruczam to wszystko Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Pragnę, aby teraz wszyscy inni mieli skłonione swoje głowy. Słuchajcie teraz instrukcji, które wam były podane. Jeżeli nie będziecie postępować dokładnie według nich, to tylko przespacerujecie się tutaj, rozumiecie? Zapamiętajcie sobie, jeżeli Bóg pozwolił mi poznać ich stan i tak dalej, a wy temu wierzycie, rozumiecie? Zaakceptujcie teraz moje słowo i musicie wierzyć, że na tym sprawa załatwiona. Jeżeli nie będziecie wierzyć, może się wam pogorszyć. Widzicie? Załatwcie więc wszystko. Jeśli masz grzech w swoim życiu, wystąp z tej kolejki i wyznaj go, a nie przychodź w kolejce, jeżeli nie przebiłeś się w modlitwie, lecz jeśli masz zamiar używać swoje życie na coś innego niż przynosić Bogu chwałę, to nie przychodź w kolejce. Rozumiesz? Jeśli jesteś gotowy poświęcić życie Chrystusowi, jesteś całkowicie podporządkowany i w pełni przekonany, że to jest Jezus Chrystus, ten wielki Duch Święty tutaj, i że otrzymasz uzdrowienie, kiedy przejdziesz w tej kolejce, to nieważne, czy będziesz czuł się inaczej, albo co będziesz odczuwał, musisz być wytrwały i trzymać się wprost Bożej obietnicy, aż nastanie zwycięstwo. Podobnie jak w przypadku tej kobiety, o której mówiliśmy. Czy odczuwacie to w ten sposób, słuchacze? Jeżeli tak odczuwacie, podnieście wasze ręce i powiedzcie: ja to przyjmuję. Ja nie widzę powodu, dlaczego ktoś miałby odejść stąd chory dzisiaj wieczorem. Pragnę, abyście modlili się teraz wy, którzy nie jesteście w kolejce. Myślę, że brat Józef stanie tutaj, aby prowadzić pieśni, a ja zejdę tutaj na dół, abym się mógł również modlić i wkładać ręce na tych ludzi, którzy tu będą przechodzić. Słuchajcie teraz, przyjaciele, nabożeństwa będą i jutro wieczorem. My nie wiemy, co będzie się dziać. Ktoś zostanie uzdrowiony, zacznie krzyczeć i uwielbiać Boga i tak dalej. Może nie zostaniemy teraz rozpuszczeni oficjalnie z nabożeństwa, lecz proszę, pozostańcie tutaj i módlcie się razem z nami. Potrzebujemy was właśnie teraz. Módlcie się, aby wróg nie mógł wzbudzić żadnej wątpliwości w umyśle tych ludzi. Co gdyby to była twoja matka stojąca w kolejce, twoja siostra, twoja żona, twój mąż, twoje dziecię? Pragnąłbyś, aby ktoś modlił się naprawdę szczerze. Pamiętaj, jest to matka kogoś, siostra kogoś, brat lub dziecko kogoś i my pragniemy być szczerzy w tej sprawie. A kiedy się modlimy, pragnę, abyście wy, mężczyźni, kiedy wkładacie ręce na tych chorych, z całych waszych serc wierzyli, że Bóg uzdrowi te osoby, ponieważ oni będą w to wierzyć. A więc teraz, bracia, a również zanim przyjdę na podium jutro wieczorem, powinno tutaj wyjść 300 lub 400 ze świadectwami. Na przykład, ja chodziłem o kulach, byłem kulawy, ale już ich nie mam. Ja byłem chory, ale już więcej nie jestem chory. W ciągu następnych 24 godzin diabły będą opuszczać to miejsce, ponieważ błogosławieństwa zostało ogłoszone dla tych ludzi. Pochylmy teraz nasze głowy, kiedy się modlimy. Wy wszyscy, kiedy przychodzicie teraz w kolejce modlitwy, bracia, wkładajcie po prostu wasze ręce na chorych. Dobrze. Brat Józef Boze prowadzi zgromadzonych w śpiewaniu. Puste miejsce na taśmie, wydawca. Czy nie czujecie się teraz dobrze? Ilu z was wierzy, że zostaliście uzdrowieni? Przychodziliście tutaj przez kolejkę modlitwy. Jeden za drugim. I to stało się właśnie tutaj. Zanim zeszliście z podium. Ja wierzę, że każdy z was będzie zdrowy. O, ja temu wierzę. Ja to akceptuję dla was. Moja wiara towarzyszy waszej wierze i wierzę, że będziecie zdrowi. Czy temu wierzycie, bracia? O, moi drodzy, czy on nie jest cudowny? Zaśpiewajmy mu teraz na chwałę, zanim zostaniemy rozpuszczeni. A więc podnieśmy nasze ręce i trzymajmy je podniesione. I pamiętajcie, my przeszliśmy poprzez krzyż i tam właśnie otrzymaliśmy światłość. Na krzyżu. Najpierw zobaczyłem światłość i brzemię spadło z mojego serca. O, stało się to tam. We wierze otrzymałem mój wzrok. I teraz jestem szczęśliwy cały dzień. Tam przy krzyżu, gdzie najpierw zobaczyłem światłość i brzemię, spadło z mojego serca. O, stało się to tam. Tam właśnie otrzymałem mój wzrok.